Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo serdecznie witam się z Państwem, Elżbieta
i Leszek.
I witamy także Panią Katarzynę. Będzie realizować program. I witamy naszych gości, którzy przyjechali z Lublina. Państwo Agnieszka i Jakub Kołodziejowie. Witamy serdecznie.
Witamy bardzo serdecznie.
Pani Agnieszka jest polonistką i redaktorem kwartalnika Zbliżenia, a pan Jakub doktorem psychologii i psychoterapeutą. I podejmą temat geniusz kobiety.
Jeszcze trzeba dodać, że państwo, tak jak i my, są członkami ruchu Domowy Kościół.
Tak.
I z tego Lublina przyjechali, no... Nie wiem, to już może pani Agnieszka sama powie.
Nie ma się czym chwalić.
No nie ma się czym chwalić,
się chwalić,
ale pierwszy raz mamy takiego prelegenta, który nogę trzyma poziomo w studio.
No niestety, ale wczoraj złamałam nogę i nie było jak odwołać audycji w zasadzie.
Nie, no bardzo chcieliśmy przyjechać.
Chcieliśmy oboje przyjechać.
To jest odpowiedzialność. Właśnie.
I jestem z nogą w gipsie.
Ale muszę dodać jeszcze, że państwo prowadzą warsztaty i rekolekcje z zakresu komunikacji w małżeństwie. Tak,
nie myślę. Tylko komunikacji w małżeństwie, ale tam jeszcze dotyczy seksualności i wychowania dzieci.
Tak. Tematyka ogólnie małżeńska.
Także znamy się już nie od dzisiaj i nie pierwszy raz już państwo są naszymi gośćmi. I zanim jeszcze państwo... podejmą temat. Chciałbym, żeby państwo pozdrowili choćby swoje dzieci.
No bardzo serdecznie.
Bardzo serdecznie pozdrawiamy.
Pozdrawiamy was, dzieciaki.
Całą naszą trójkę. Michała, który pisze właśnie maturę. Dzisiaj pisał matematykę. Monikę i Dominikę, najmłodszą.
I moją mamę, która ich pilnuje.
Dziękujemy bardzo i również serdecznie pozdrawiamy. Geniusz kobiety to temat dzisiejszej audycji, brzmi tajemniczo.
Jest to przepiękny temat, też w kontekście kanonizacji Jana Pawła II, bo to jest jego sformułowanie, które on wprowadził do teologii, terminologii ludzkości, że tak powiem. I chcemy kilka słów powiedzieć na temat w ogóle małżeństwa. Tak sobie to wyobrażamy, że na początku powiemy pewne rzeczy tak z doświadczenia takiego naszego w pracy z parami, także doświadczenia terapeutycznego, o pewnych zjawiskach, które występują w małżeństwie i powiedzieć też o nauczaniu Jana Pawła II, Kościoła na temat małżeństwa. Jest to nauka dosyć... w sumie jeszcze mało rozpowszechniona i mało znana. Papież w zasadzie jako pierwszy w historii chrześcijaństwa dokonał tak wnikliwej, tak głębokiej, tak pięknej analizy małżeństwa, przekazując niezwykle ważną i informację o tym, że małżeństwo jest w ogóle dobre, że jest z raju, że niezależnie od naszego doświadczenia, niezależnie od naszej wiedzy na ten temat, niezależnie od tego, co słyszymy w ogóle w mediach, co się dzieje wokół nas, małżeństwo jest piękne i dobre. Tak to się zaczęło. Ojciec Święty w swoich katechezach środowych, zresztą on już wcześniej napisał mężczyzną i niewiastą stworzył ich, ale potem była kontynuacja już w czasie jego pontyfikatu tego dzieła. W pierwszym tomie powiedział, że Chrystus odwołuje się do początku, opierając się na fragmencie z Ewangelii, gdzie faryzeusze pytali, czy wolno oddalić swoją żonę, właśnie wtedy Jezus powiedział, na początku tak nie było. I on powiedział, że Bóg stworzył mężczyznę i niewiastę i oni mieli stanowić jedno, oni się mieli połączyć w jedno ciało. I całe rozważania Ojca Świętego potem, które tam następują, mówią o tym, że małżeństwo jest z raju, że ono jest piękne i dobre. Myśmy to utracili w momencie, kiedy Adam i Ewa zgrzeszyli, oddalili się od Pana Boga. grzech uderzył przede wszystkim w ich jedność, w ich małżeńską jedność. Oni się zaczęli wstydzić siebie, oni się zaczęli oddalać od siebie, oni się pogubili w swojej relacji. I w zasadzie tak by było, gdyby nie odkupienie. I o tym przepięknie papież pisze, że my tu na ziemi możemy doświadczać fragmentów raju. To już nie będzie ten raj, który był wtedy, raj został gdzieś utracony, ale fragmentów w raju, w naszej jedności, w naszej miłości, o którą trzeba dbać. I tutaj chcemy troszeczkę powiedzieć właśnie na temat małżeństwa, na temat, może zaczniemy od takich etapów życia małżeńskiego, bo to jest dosyć ważne zagadnienie, o tym się czasami zapomina. Młodzi ludzie czasami podchodzą do małżeństwa w ten sposób, że jak już weźmiemy ślub, to już wszystko będzie gotowe. Czyli gdzieś tam dojść do tego ślubu i to się już ułoży samo. I to jest dosyć duża pułapka, ponieważ w małżeństwie tak nie jest. Ono się zaczyna faktycznie od fascynacji i dobrze, że tak jest. Bardzo często gdzieś tam w pracy z parami widzimy, że trzeba ich gdzieś tam podpytać, jak to było na początku, i to im przypominają się te wspaniałe chwile i oni gdzieś do tego dążą. Ale małżeństwo wchodzi w fazę głębokiego czasami rozczarowania. Jeżeli nie głębokiego, to rozczarowania. Ponieważ to nie jest rzeczywistość statyczna. To nie jest żyli długo i szczęśliwie.
To rozczarowanie tym bardziej się pojawia, że bardzo często ta pierwsza fascynacja, ona jest taką fascynacją iluzoryczną. To są w zasadzie nasze wyobrażenia na temat naszego współmałżonka i nasze plany co do niego. To nie jest ten prawdziwy człowiek, za którego wyszliśmy rzeczywiście. I następuje takie zderzenie właśnie tych naszych iluzji, tych naszych wyobrażeń z realnym życiem.
I tutaj małżonkowie mają kilka dróg do wyboru. Po pierwsze, jeżeli oni wpadli w taką pułapkę, że będzie przyjemnie i tak sobie to wyobrażali, to się bardzo tym rozczarowują. Jeżeli natomiast młodzi ludzie wiedzą o tym, że małżeństwo jest procesem, że jest pewną drogą, to oni są już troszeczkę na to gotowi. Oni są już na to przygotowani, że może, że w ich małżeństwie coś się takiego będzie działo, co będzie dla nich trudnością. I małżeństwo jest bardzo trudne. To w zasadzie wszyscy małżonkowie, którzy już kilka lat nawet przeżyli, dokładnie o tym wiedzą, że ono jest bardzo trudne, że gdzieś realizacja tych swoich marzeń spotyka się z ogromnymi trudnościami. I niestety...
Jesteśmy inni, pochodzimy z innych domów, jesteśmy inaczej wychowani, mamy inną historię. I teraz nagle stajemy wobec siebie i żyjemy ze sobą i musimy jakoś się odnaleźć w tej naszej inności, znaleźć jakiś wspólny sposób na bycie razem, na życie razem.
Pojawiają się dzieci, które w ogóle wywracają świat do góry nogami i wychodzi bardzo dużo rzeczy, które tak naprawdę gdzieś tam nas dzielą i które wymagają zmian. I małżonkowie niestety wpadają na pomysł rozstawania się. Rozczarowanie w małżeństwie jest dobrą nowiną, bo to znaczy, że dojrzewają, że wchodzą w jakiś kolejny etap. Natomiast jest wielu małżonków, którzy przeżywając bardzo naturalną fazę w swoim życiu małżeńskim, wpada na pomysł rozstania się. Ja osobiście spotykam w poradni wiele par, które wchodzą w rzeczywistość rozwodową, bo to jest już cała lawina zła, która się wtedy rozgrywa. I oni zupełnie wchodzą w to nieprzemyślanie. Im się wydaje, że po prostu miało być dobrze i jeżeli nie jest dobrze, to trzeba to skończyć. A to nie jest dobrze, oznacza, że oni mają szansę rozwoju. Jeżeli nie podejmą świadomego rozwoju, to się rozstają. I to rozstanie może być też życiem obok siebie. Takim bardzo jałowym, gdzieś niereflektowanym, jakieś utarte role, ale tam nie ma namiętności, tam nie ma bliskości, tam ci ludzie stają się po latach sobie obcy. Może też być życie razem, czyli dobrze nie takie obok siebie, ale jesteśmy razem, zgadzamy się na pewną rzeczywistość, w jakiś sposób akceptujemy siebie, ale tak naprawdę nie rozwijamy się. Gdzieś szukamy sobie może jakiegoś życia obok, czyli praca, zajęcie się dziećmi, jakieś hobby, ale to nie działa. Małżonkowie nie czują tej jedności i bliskości. I są małżonkowie, którzy podejmują świadomy wysiłek w tym celu, żeby być ze sobą bliżej, i oni mówią o fascynacji głębiej. I o tym psychologia już nie mówi. O tym mówi Jan Paweł II.
To już nie jest ta fascynacja pierwsza, tylko to już jest ta fascynacja, można powiedzieć, urealniona. Czyli fascynacja, która jest odarta z naszych wyobrażeń i naszych planów wobec współmałżonka. Już nie próbujemy współmałżonka wpasować w jakiś nasz schemat, tylko przyjmujemy go takim, jakim on jest i akceptujemy go takim, jakim jest.
Jest wiele małżeństw, które nawet nie wiedzą, że są w tej fazie. No, mówi się, że w małżeństwie jest najtrudniejsze pierwsze 25 lat, ale to jest też faktycznie, że to musi trochę lat upłynąć. To jest 11, 20, nieraz 30 lat, kiedy oni przechodzą przez te różne fazy, różne kryzysy i nagle odkrywają głęboką więź między sobą.
Oni się cieszą, że są razem, oni się o siebie troszczą, dbają o siebie, jest im razem dobrze, nie nudzą się ze sobą.
Chodzą za rękę.
Potrafią sobie okazywać czułość wobec innych też, przy innych.
I nieraz młodzi ludzie tak patrzą i mówią, my też byśmy tak chcieli. I im się wydaje, że to jest takie łatwe, ale to nie jest takie łatwe. To jest trudne, to wymaga faktycznie wysiłku. Tylko ta perspektywa, to wkraczamy troszeczkę tu już w rzeczywistość duchową, czyli rzeczywistość łaski sakramentu. Że można by nawet powiedzieć, że małżeństwo tak po ludzku jest w zasadzie, ten etap jest niemożliwy. To nas przerasta, to nas przekracza. Gdzieś rzeczywistość łaski, otwarcia się na działanie Pana Boga może sprawić, że oni faktycznie wchodzą gdzieś tam głębiej w tą relację. Także bliskość seksualna, w wymiarze seksualnym jest o wiele głębsza, o wiele większe spełnienie. Ta właśnie jedność, to bycie jednym ciałem. I tak jeszcze zanim zaczniemy o geniuszu kobiety, troszeczkę byśmy chcieli powiedzieć właśnie z takich, jak do tego dojść, gdzie, na co zwrócić uwagę w swoim małżeństwie. Mówiąc o małżeństwie, bardzo ważne jest powiedzenie o pewnej równowadze. Czyli małżeństwo to ono idzie po jakby po takiej równoważni i szuka równowagi w swoim życiu. Między czym a czym ta równowaga powinna zaistnieć? Przede wszystkim jest to równowaga w obszarze bliskości a przestrzeni. Co to znaczy? Że jeżeli małżonkowie bardzo pilnują takiej wręcz symbiozy, takiej za dużej jedności, która nie daje im możliwości pozostania takim indywidualną osobą, czyli taki uzależniają się od siebie, to bardzo często ten związek traci równowagę. On jest rozchwiany. To jest oczywiście związek dwojga osób, który wyróżnia się z relacji, które są między innymi osobami w naszym życiu. On jest bardziej intymny, bardziej ta bliskość jest tam doświadczana, ale nie może być za blisko. Bardzo często gdzieś kobiety mają taką wizję, że to musi być jedność i co się dzieje. I wtedy mężczyźni gdzieś próbują się wyrywać z tych związków. Często mężczyźni mówią, my nie mamy przestrzeni. Ona by chciała wszystko, żebym ja wszystko robił dla niej, myślał tylko o niej. I oni się wtedy gubią. Oni się wtedy w tym gubią. I tutaj małżeństwo łapie takie błędne koło, bo im bardziej ona chce go złapać, tym bardziej on ucieka. A im bardziej on ucieka, tym bardziej ona się czuje zagrożona i go próbuje łapać. Innym takim obszarem, w którym ważne jest gdzieś tam zwrócenie uwagi na tą równowagę, to jest między siłą a słabością. Jeżeli jedno z małżonków jest w roli tej, tego słabego, czyli wymagającego ciągłej opieki, to bardzo często drugie przybiera taką rolę tego silnego. I jeżeli to są jedyne role, które oni między sobą mają, to to małżeństwo jest zachwiane. To małżeństwo traci równowagę. Bardzo istotne jest to, żeby małżeństwo pracowało nad tym, że ten silny też jest czasami słaby. Ta słaba, ten słaby też jest czasami silny. To jest ogromne wsparcie. To jest ogromne wsparcie. I ja jestem w naszym małżeństwie takim więcej gadającym, że tak powiem, ale żona daje mi ogromne wsparcie. Jeżeli ona mnie doceni, jeżeli ona mi powie, coś fajnie zrobiłeś, coś fajnie powiedziałeś, to jest zupełnie coś innego, jakby mi to nie wiadomo, jaki profesor powiedział. Czyli to jakby to moje doświadczanie takiej słabości nieraz, gdzieś ja się pogubię, że ja mogę do niej przyjść w jakiś bezpieczny sposób i o tym wszystkim powiedzieć, i bardzo dużo daje mi siły. I myślę, że podobnie jest u ciebie.
Tak, ale teraz mój mąż jest bardzo silny, ponieważ wniósł mnie po schodach z tą nogą w gipsie. Także bardzo silny jest też czasami.
Czyli to jest ten balans między siłą a słabością. To jest troszeczkę też złe wyobrażenie nieraz, że to może częściej jest tak, że kobieta jest ta słabsza, a mężczyzna jest ten silniejszy. Chociaż też wiele kobiet narzeka, że ma po prostu ciapy w domu, które się do niczego nie nadają i ciągle ich trzeba po prostu pielęgnować jak kolejne dziecko, które wymaga opieki. No i ten związek po prostu kuleje. To nie działa. I kolejnym takim aspektem równowagi w małżeństwie to jest ważność. Oboje małżonkowie chcą się czuć ważni. I mąż wraca z pracy, taki standardowy przykład, czyta gazetę, żona się pyta, co tam w pracy. My mężczyźni mamy problem z podzielnością uwagi, a jeszcze z zapamiętywaniem jakichś rzeczy, szczegółów i tak dalej. To my tylko wiemy, żeśmy byli w tej pracy. No i mówimy, no nic, wszystko dobrze, tak? A ona, no ale może byś tak ze mną porozmawiał. A może ty już w ogóle nie chcesz ze mną rozmawiać. Może ja już jestem dla ciebie w ogóle nieważna. Co ty się w ogóle czepiasz? I tak idzie, a twoja matka mówiła mi, żebym za ciebie nie wychodziła. I tak po kolei i się robi jakiś duży konflikt. I jakby oni się tak zastanowili, o co my się kłócimy? I można powiedzieć o nic. Oni się kłócą o ważność. Bo ona mogła powiedzieć, porozmawiaj ze mną, bo ja się wtedy czuję ważna. A ja tego bardzo potrzebuję. Ja siedziałam cały dzień z dzieciakami w domu i ja bardzo potrzebuję, żeby być gdzieś ważną, zwłaszcza dla ciebie.
I w zasadzie można by powiedzieć, że większość kłótni małżonków dotyczy właśnie tego poczucia ważności. Bo jeżeli ja na przykład mam poczucie, że bardziej się staram, bardziej dbam o dom, bardziej mi zależy na małżeństwie, no to w pewnym momencie zaczynam czuć się mniej ważna, skoro widzę, że mojemu mężowi nie zależy aż tak bardzo jak mnie.
Mhm. Czyli to jest też bardzo istotny element w życiu małżeńskim. Ta ważność to nie polega na tym, że ktoś ma jakieś wysokie stanowisko, jakiś prestiż społeczny, powiedzmy, nie wiem, czy mężczyzna, czy kobieta i on jest ważniejszy. Nie, nie, nie. Tu chodzi o takie ważność dla siebie. Czyli, że ja daję dowód swojej żonie, że ona jest ważną dla mnie osobą. To, co mówi, jest ważne, to, co czuję, jest ważne, to czego potrzebuję. I faktycznie wiele konfliktów małżeńskich takim wspólnym mianownikiem można by do tego sprowadzić. I tutaj my się czasami nieraz tak zastanawiamy, skąd jest tyle takiej zawziętości nieraz w tych kłótniach, w tych sporach. Bo tam jest to urażone poczucie wartości. Tam jest to głęboko urażone, bo to jest bliska relacja. I tak naprawdę gdzieś jakby tak, o co pani chodzi? O co pani chodzi? O co panu chodzi? Żebym był ważny, żebym była ważna. I możecie państwo gdzieś w swoich małżeństwach też się tak pytać między sobą, co by to znaczyło? Co ja mogę zrobić dla ciebie, żebyś ty się właśnie tak poczuła czy poczuł?
I tutaj możemy się bardzo zaskoczyć, bo nie zawsze chodzi o jakieś wielkie rzeczy. Wystarczy miłe słowo, czułe słowo, gest okazujący miłość, zwykła pomoc, nawet taka fizyczna, jeżeli żona jest zmęczona, będąc przy dzieciach czy gotując obiad, a mąż to widzi, może pomóc. Naprawdę chodzi czasami o bardzo codzienne, zwykłe, drobne rzeczy.
Takim jeszcze innym elementem, na który chcielibyśmy tutaj Państwu zwrócić uwagę, to bardzo często małżonkowie gdzieś tak myśląc o swoim małżeństwie, mają takie wyobrażenie, że jak ona się zmieni, to będzie wszystko dobrze. Jak on zacznie ze mną rozmawiać, to ja już będę szczęśliwa. Gdyby ona tyle nie gadała, to w ogóle by było szczęście w domu. I to jest taka pułapka, bo myśli się tak przyczynowo-skutkowo i najczęściej szukając winy w tej drugiej stronie. W psychologii bardzo dużo się o tym mówi, że to podejście nie wnosi nic w małżeństwo. Nic nie wnosi w małżeństwo. Jeżeli coś nie działa, to warto się zastanowić nad jakąś inną metodą po prostu dotarcia do tego, żeby tą relację poprawić. I jest mowa o tak zwanych takich błędnych kołach, o takim oddziaływaniu na siebie. Nie mówi się o tym, kto jest winien, bo często za takie sytuacje nieraz, czy rozwodów, czy nawet zdrad, małżonkowie gdzieś oboje biorą w tym udział. To się latami gdzieś tam zbiera, odkłada i ostatecznie gdzieś tak się jakoś tragicznie może i nawet kończyć. Ale małżonkowie oboje biorą udział w tym, co się w ich relacji dzieje. Co to znaczy? Że na przykład jeżeli ona mówi do niego, chcesz, żebyś więcej ze mną rozmawiał, a on mówi, mam już dosyć twoich pretensji. On to odbiera jako pretensje, a więc ona czuje ciągle, że on się odsuwa i będzie coraz bardziej chcieć z nim rozmawiać, a on coraz bardziej będzie ją gdzieś tam odpychał i odrzucał. I teraz zmiana w małżeństwie polega na tym, kiedy małżonkowie zaczynają myśleć, co ja mogę zrobić, żeby to koło przerwać. Czyli wiecie Państwo, jak koło nie ma początku ani końca. Ono się po prostu kręci. Gdziekolwiek to zaczniemy przecinać, to małżeństwo może zacząć w drugą stronę odkręcać tą swoją relację. Co to znaczy? Co moja żona potrzebuje, żeby czuć się ze mną lepiej? I ona mi mówi, że potrzebuje, żebym ja z nią więcej rozmawiał. Jeżeli ja zacznę na to zwracać uwagę, i jednocześnie ona zacznie zwracać uwagę na to, żeby nie mówić do mnie w jakiś pretensjonalny sposób, to zaczyna się spirala dobra. To jest w zasadzie taka, bym powiedział, jedyna droga, i mówiąc też o tej fascynacji głębiej, to są małżeństwa, które jak gdyby przekroczyły pewną granicę.
One zmieniły swój sposób myślenia, czyli u nich nie występuje już takie myślenie typu jak ty się zmienisz, to będzie super, tylko występuje u nich myślenie, co ja mogę zrobić, żeby tobie było ze mną dobrze, żeby było ci ze mną lepiej.
Jeżeli Państwo zauważacie w swoim małżeństwie takie powiedzmy nawet zwiastuny tego, takiego dbania o siebie, to jest bardzo dobry sygnał. Tam już się dużo dobra może zacząć dziać. Papież mówi o takim przejściu z tego jakby ja biorę ciebie, bo to mi jest potrzebne, z tego jesteś dla mnie darem. Stajesz się dla mnie darem. I ja chcę dbać o ten dar. Oczywiście tu trzeba czasami wiele spraw pozałatwiać, które to małżeństwo dzielą. Natomiast właśnie mówiąc o tym etapie fascynacji głębiej, to są małżonkowie, którzy zaczynają przecinać błędne koła. Zaczynają funkcjonować, co ja mam zrobić, żeby to było lepiej. Jeżeli ona będzie miała mniej pretensji, to on będzie z nią chętniej rozmawiał. Jeżeli on będzie z nią chętniej rozmawiał, to ona będzie miała mniej pretensji. I to jest po prostu w drugą stronę spirala dobra, która się zaczyna odkręcać.
Ale gdzie ten geniusz kobiety i jak go wydobyć?
No właśnie.
Bo przecież Pan Bóg stwarza tylko wspaniałe osoby, rzeczy i osoby. I wobec tego każdy z nas ma zalążki geniuszu. Tyle, że one są zalążkami. Trzeba to wydobyć, żeby one rozkwitły i żeby móc służyć właśnie dzięki tym wszystkim darom, zaletom innym.
No i właśnie, dochodzimy tutaj do tematu geniuszu kobiety. Myśmy byli kiedyś na rekolekcjach, bodajże rok temu, i tak zupełnie jak gdyby mimochodem gdzieś otrzymaliśmy od księdza prowadzącego taki bardzo krótki tekst Jana Pawła II i bardzo mało znany. To jest medytacja Jana Pawła II na temat bezinteresownego daru.
I nawet rekolekcje nie były na ten temat, tylko ksiądz gdzieś tam przechodząc powiedział, a macie, może kiedyś przeczytacie w wolnej chwili.
Papież napisał to w 1994 roku. To są takie jego notatki, kiedy pisał listy do kobiet i też miał wystąpienie do polskich włókniarek w Łodzi. I ten dokument został w zasadzie tak wydobyty dopiero po jego śmierci, opublikowany w L'Osservatore Romano w 2007 roku, ale bardzo zapomniany. On jest do znalezienia w internecie. Jak Państwo wpiszecie sobie medytacja Jana Pawła II na temat bezinteresownego daru, to on się ukaże i można go w całości przeczytać. My byśmy się chcieli skupić tylko na pewnych fragmentach, które nas bardzo głęboko urzekły i które są odpowiedzią na to pytanie, jak wejść w fascynację głębiej w małżeństwie. Co robić? I to jest tekst o kobiecie, ale chyba przede wszystkim do mężczyzn. Chociaż myślę, że ważne jest, żeby też kobiety usłyszały o tym, jak to jest w Biblii wszystko opisane. Papież pisze tak. W stworzonej kobiecie zawiera się jakby ostatnie słowo Stwórcy. To jest ten fragment, kiedy Adam wykrzykuje, ta dopiero jest ciałem z mego ciała i kością z mojej kości. Adam dotychczas nic nie mówił. To są jego pierwsze słowa. Bóg stworzył kobietę na końcu. Tam już wszystko było.
To są pierwsze słowa zachwytu, takiego pełnego i takiego prosto z serca.
I on zachwycił się tak tą kobietą, że pogrążony w tej pierwotnej samotności, tak to papież nazywa, jakby jego życiu to nadało sens. To stało się dla niego zupełnie jakby dopełniło i wypełniło sens bycia na ziemi. Kobieta, papież pisze, jawi się w oczach mężczyzny jako szczególna synteza piękna całego stworzenia. I papież pisze, że geniusz kobiety to jest ta szczególna wrażliwość kobiety na miłość. Cała sfera cielesna, psychiczna i duchowa kobiety nastawiona jest na kontakt z osobami i na troskę o świat osób, na tworzenie wokół siebie cywilizacji miłości. Ojciec Święty dużo pisze o cywilizacji miłości, ale w tym kontekście on to bardzo wyraźnie podkreśla. My, mężczyźni, nie mamy takiej wrażliwości na miłość, jaką mają kobiety. To kobiety, które są stworzone, też ich macierzyństwo, powierzone jest im dziecko. Często my, mężczyźni, sobie z tym nie możemy tak poradzić. W nas ojcostwo dojrzewa. My potrzebujemy być tym dzieckiem, a najlepiej, żeby ono już chodziło i mówiło. To wtedy bardziej wiemy, co robić, tak? Ale kobiety czują, one bardzo dużo czują. No i właśnie ta jej wrażliwość na miłość. Każdy człowiek, pisze Ojciec Święty, w szczególności każdy mężczyzna, jest stróżem tej świętości i tej godności. Co to znaczy? To znaczy, że geniusz kobiety, który kobiety mają w sobie, bez nas nie może się ujawnić. Czyli jakby kobieta, żeby mogła zakwitnąć z tym swoim darem, z tym, co otrzymała, potrzebuje opieki i miłości mężczyzny. To jest niezwykły, taki pokazany porządek miłości. Czyli, że że wiele kobiet, które nie doświadczają miłości w swoim życiu, po prostu ginie psychicznie, duchowo. One potwornie cierpią. My, mężczyźni, też z tego powodu często cierpimy, ale my jesteśmy bardziej zadaniowi, możemy się zająć jakąś pracą, pójść w różnego rodzaju też działalności i mężczyźni jakby lepiej znoszą samotność, można powiedzieć. Oczywiście uogólniamy i tutaj...
No i sobie lepiej logicznie tłumaczą, dlaczego jest tak, a nie inaczej.
Natomiast tutaj jakby jest mowa o tym, że my jesteśmy stworzeni do wydobycia tego piękna, wydobycia tego geniuszu. Jakby takiego, żeby ta cywilizacja miłości mogła w pełni rozkwitać i gdzieś być wdrażana w nasze życie. Ojciec Święty zwraca się do mężczyzn. Jesteś stróżem świętości jej ciała. Ona ma pozostać dla ciebie przedmiotem czci. Wówczas będziesz się cieszył tym pięknem, jakim Bóg obdarzył ją od początku, a ona będzie się cieszyła tobą. Będzie czuła się bezpieczna wobec oczu brata, będzie radowała się darem, jakim Stwórca uczynił jej kobiecość. Czyli to jest, będziesz stróżem świętości jej ciała. Czyli żeby gdzieś to piękno mogło zaistnieć, my musimy chronić. My musimy chronić, dać tą ramę, dać tą opiekę. I wtedy to w piękny sposób może się gdzieś wydobyć. Papież pisze, długa droga prowadziła mnie do odkrycia geniuszu kobiecego. Ale opatrzność sama sprawiła, że przyszedł czas jego rozpoznania, poniekąd nawet olśnienia nim. Papież został olśniony tym geniuszem kobiety. Ten geniusz kobiety najbardziej urzeczywistnia się w Maryi. I to jest to jego totus tus. I to jego zawierzenie się. A tu dzięki tej medytacji można też jakby głębiej zrozumieć tą drogę papieża. On zachwycił się właśnie że kobieta posiada coś, czego my mężczyźni nie posiadamy i co może uczynić też nasz świat o wiele bogatszym, o wiele piękniejszym. Pisze dalej papież w ten sposób. Myślę, że każdy mężczyzna, bez względu na stan i powołanie życiowe, musi kiedyś usłyszeć te słowa, które kiedyś usłyszał Józef z Nazaretu. Nie bój się wziąć do siebie Maryi. Nie lękaj się przyjąć. To znaczy uczyń wszystko, ażeby rozpoznać ten dar, jakim ona jest dla ciebie. Twoja żona jest niezwykłym darem dla ciebie. Być może się nie dogadujecie. Być może jest między wami bardzo dużo napięcia, kryzysu, myślenia o rozstawaniu się. Ale Bóg ci ją dał. Jeżeli jesteście małżeństwem, jeżeli świadomie podjęliście tę decyzję, to Bóg ci ją dał. Jak to odkryć? Jak wydobyć ten geniusz? Oczywiście jest też wiele kobiet, które mimo, że są otaczane miłością mężczyzny, nie potrafią tego przyjąć, bo się boją miłości, to znaczy boją się tak naprawdę odrzucenia, bo gdzieś w swoim życiu tego mocno doświadczały. I to nieraz zajmuje wiele lat, zanim ona się przekona, zacznie ufać, zacznie wierzyć i że ten geniusz się gdzieś zacznie wydobywać z niej. Czyli to obdarzanie, obdarowywanie miłością innych. I to nie bój się wziąć do siebie swojej małżonki. To jest przepiękna interpretacja tego tekstu. Dotyczy każdego z nas, mężczyzny. Bo ona będzie usychać. Ona będzie ginąć. Ona będzie umierać, jeżeli ty nie otoczysz jej swoją miłością. I ta przepychanka tutaj w stylu ty pierwsza, ty zacznij i tak dalej. Bardzo często my mężczyźni mamy taką większą zdolność dystansu do tych emocji, do takiego przyjęcia nieraz jakichś różnych stanów. Oczywiście tu nie chodzi o jakieś tłumienie w sobie, zamiatanie pod dywan różnych spraw, ale też nie takie branie do siebie tego wszystkiego. My, mężczyźni, spełniamy się chroniąc nasze kobiety, chroniąc nasze żony. Zobaczycie Państwo też, ile jest takich mężczyzn, którzy zapadają na ciężkie depresje. Mężczyźni zapadają pięciokrotnie częściej na depresję. Dlaczego? Bo oni nie kochają, oni nie mają, nie tworzą, o nic nie walczą, oni się nikim nie opiekują. To jest śmierć psychiczna mężczyzny, śmierć duchowa. Natomiast kiedy my mamy o co walczyć, tak? My mamy się kim opiekować, brać za kogoś odpowiedzialność, to nas spełnia. Natomiast kobieta spełnia się, powierzając się pod tę opiekę. I wtedy ona też obdarowuje o wiele głębiej i piękniej, wypełniając to życie małżeńskie. Ojciec Święty wielokrotnie gdzieś tam w swoich też dokumentach właśnie pisze o mężczyznach. I ja bym powiedział, że to jest taki balsam na duszę mężczyzny. W ogóle Ojciec Święty przedstawia bardzo pozytywną wizję człowieka. Tego też psychologia nie do końca robi. Chociaż niektóre kierunki gdzieś to mocno podkreślają, ale on pisze do mężczyzny: może Pan Bóg od ciebie chce, ażebyś jej ty właśnie powiedział o tym, na czym polega jej niepowtarzalna wartość oraz jej szczególne piękno. Nie lękaj się swojego upodobania. My, mężczyźni, bardzo często boimy się własnej seksualności, własnej słabości, a papież pisze: nie lękaj się tego. On pisze: nie obawiaj się w sposób uprzedzający. Czyli wejdź w tę relację. Owoce ci pokażą, czy twoje upodobanie jest twórcze, czy to, co ty czujesz, to, co ty myślisz, gdzieś zacznie działać i pracować. Módl się z całą pokorą o to, ażebyś umiał być stróżem twojej siostry, ażeby w zasięgu promieniowania twojej męskości ona sama znalazła drogę swojego powołania i świętości. Ogromna jest siła duchowa kobiety. Raz wyzwolona, zdobywa się na męstwo o wiele większy, na taką gotowość do ofiar, o której trudno nieraz myśleć mężczyźnie. Drodzy panowie, tu jesteśmy, nie dościgniemy tego geniuszu. To nas prześciga w tej czułości, w opiece i tak dalej. Natomiast jesteśmy bardzo odpowiedzialni za wydobycie tego geniuszu. To jest przepiękna taka wykładnia tego porządku miłości, jaki w małżeństwie może zaistnieć. I tutaj Ojciec Święty, on troszeczkę dłużej gdzieś tam o tym pisze, my tylko gdzieś jakiś taki fragmencik wyciągamy z tego. Zresztą to jest też niedługi tekst, to jest raptem 10 stron. Ale totus tus jest to przede wszystkim nie tyle deklaracja, to tak bardzo często jest tak rozumiane, cały twój, że to ja taki chcę być, ale jakieś oświadczenie, ale prośba, abym nie uległ pożądaniu, nawet w formie najbardziej zakamuflowanej, ażebym pozostał czysty, czyli przeźroczysty dla Boga i ludzi, aby czysty był mój wzrok i słuch i umysł, aby wszystko służyło objawieniu piękna, jakim Bóg obdarowuje ludzi. Czyli żeby tego nie zniszczyć. To nie jest deklaracja, tylko to jest prośba. Żeby móc wydobyć to piękno, jakie jest w stworzeniu, a zwłaszcza piękno kobiety, tego geniuszu kobiecego. Stąd to jest odniesienie do Maryi. I Ojciec Święty bardzo lubił Norwida, i na końcu tej medytacji cytuję fragment z fortepianu Chopina. Przepiękny fragment taki do głębszej medytacji. I przeczytam go Państwu, ale na pewno zachęcam do gdzieś sięgnięcia w tą poezję i też w tą interpretację, którą Ojciec Święty nadaje temu fragmentowi. Byłem u ciebie w te dni przedostatnie. Niedocieczonego wątku, pełne jak mit, blade jak świt, gdy życia koniec szepce do początku. Nie stargam cię ja nie, ja uwydatnię. To jest przepiękny fragment, w którym właśnie Ojciec Święty jakby on odczytuje ten geniusz. Ja uwydatnię, nie stargam. Pisze dalej właśnie, nie zniszczę, nie pomniejszę. Uwydatnię, totus tus. I to się bardzo głęboko odnosi do naszego życia małżeńskiego. Czyli gdzieś próba poszukiwania tej swojej roli, swojej tożsamości w małżeństwie, nas jako mężczyzn i kobiet. Też ten fragment, w którym jest mowa o tym, że żony bądź uległe mężom, to tak naprawdę, próbując interpretować ten tekst, jest mowa, oddajcie się pod opiekę, a wy kochajcie swoje żony i to się wszystko będzie układało. Oczywiście nie jest to proste, zajmuje to parę dobrych lat, ale naprawdę warto.
Problem jest w tym, że jednak bardzo wiele małżeństw nie potrafi ze sobą rozmawiać, prowadzić dialogu. To znaczy rozmowa na poziomie przekazu prostych informacji, co mam załatwić, gdzie jest jedzenie, czego dopilnować, powiedzmy, co kupić. Natomiast jeżeli chodzi o dzielenie się już swoim wnętrzem, oczekiwaniami, czy potrzebami, czy jakimiś zranieniami, których doświadczyłem, może uczynionymi nieświadomie, to już jest wyższa szkoła jazdy. Do tego bardzo wiele małżeństw nie dorosło. I powiedzmy, narasta coraz bardziej w jednym, w drugim niezrozumienie tego drugiego. Tak. Czyli powiedzmy, między nami w małżeństwie zaczyna rosnąć mur. Coraz wyższy, coraz grubszy, coraz częściej obrażamy się na siebie. No i to jest już początek końca w tym momencie, jeżeli nie zaczniemy czegoś robić w kierunku budowania tej komunikacji, no bo bez komunikacji, no to trudno mówić w ogóle o porozumieniu, już o miłości, tym bardziej. Nie można kochać kogoś, kogo się nie zna, a jeżeli nie rozmawiamy ze sobą, tylko wymieniamy najważniejsze informacje bytowe, no to jest za mało przecież.
To jest początek kryzysu, ja bym tak to nazwał, bo małżeństwo tak zahacza o te końce. Wielu małżeństw zahacza o takie głębokie rozczarowania, ale też wiele małżeństw się z tego podnosi. Tylko, że właśnie może też żyć razem, ale może nie doświadczać piękna życia małżeńskiego. To jest troszeczkę tutaj różnica. I faktycznie jest tak, że no, tej komunikacji się nie zbuduje bez dialogu. Bez rozmowy, bez spotkania.
My o 23 w naszych informacjach zwykle podajemy, zachęcamy małżonków do udziału w rekolekcjach, spotkania małżeńskie, takie weekendowe. No ale iluż może pojechać, czasami nie ma tej możliwości, bo za daleko, bo trzeba być w domu. No ale i co zrobić, jak właśnie nie można? No bo to samemu człowiek czegoś nie przeskoczy, potrzebuje pomocy. No do poradni też nie każdy pójdzie, bo te poradnie jest za daleko, albo po prostu no, jakiś taki wstyd, skrępowanie. Co, sobie sam nie dam rady? No nie daję rady. Trzeba przyznać, że nie daję rady. No są różnego rodzaju pomoce, czasopisma związane z małżeństwem, z rodziną, czy chociażby ten kwartalnik, który państwo wydają, Zbliżenia w Lublinie, też dotyczący właśnie życia małżeńskiego, zbliżenia się małżonków do siebie.
Tak, myśmy faktycznie gdzieś tak, no myśmy sami odkryli taką fascynację głębiej w swoim małżeństwie, gdzieś tam zachwycając się tym, co może być. Oczywiście to nie jest, że my jesteśmy w raju, to nie chcę absolutnie tu powiedzieć. Mamy swoje kryzysy i gdzieś jakieś konflikty, natomiast...
To nie znaczy, że się w ogóle nie kłócimy już, bo kłócimy się czasami i to dość tak... ogniście jest wtedy, ale potrafimy się dogadać, ostatecznie potrafimy się dogadać i gdzieś w nas jest taka właśnie troska o drugiego.
Pamiętam, że jak my głośniej ze sobą rozmawialiśmy, dzieci jeszcze były małe, wpadał jeden, drugi syn, pytał, kłócicie się? Nie, my tylko głośniej rozmawiamy. Aha, no to dobrze. Ale jak coś było dłużej, to potem, jak już byliśmy w kościele domowym, no to dzieci stwierdzały, przydałby się już wam dialog małżeński. No właśnie. No bo wiedzą, że on jakoś porządkuje
nasze relacje. Dzieci są bardzo wyczulone na relacje, jakie panują między rodzicami i jak widzą, że coś nie współgra, to bardzo chcą pogodzić rodziców.
Ale właśnie czasopismo, czy też Małżeńska Gra, bo też wydaliśmy takie narzędzie do dialogu, i to jest pismo psychologiczne, ale uwzględniające wartości chrześcijańskie. I to jest ściśle tematyka małżeńska, o komunikacji, o seksualności, wychowaniu dzieci, o uzależnieniach, także o przemocy w małżeństwie. Każdy numer jest poświęcony innej tematyce. I gdzieś próbujemy dotykać, sami małżonkowie zresztą do nas piszą i mówią, co chcą, żeby o czym było. I gdzieś w tym odnajdujemy kolejne tematy. Do tej pory ukazało się 11 numerów już tego pisma. I też widzimy, no jak ktoś czyta, to znajduje. Tutaj właśnie padło pytanie, co robić. To kosztuje, to samo nie przyjdzie. I to dużo kosztuje. To nie jest jakieś łatwe.
Nie jest prosto pierwszemu wyciągnąć rękę, jak kłócimy się i nagle zadać sobie pytanie, o co tak naprawdę się kłócimy. I przyznać, że no, w tym momencie nie mam racji. To nie jest proste. To wymaga odwagi, to wymaga zaufania i chęci przede wszystkim.
Pokory.
No, my żyjemy takiej troszeczkę kulturze, spełnij 4 punkty i wszystko się stanie, tak? Zrób tak i tak i tak będzie. Tu nie ma recept. Jest wysiłek, wieloletni wysiłek. Nieraz spotykamy się z parami, które przychodzą w tak pokiereszowanym życiem, gdzieś jeszcze z dzieciństwa i potem w tym małżeństwie, ale oni chcą, oni pracują, oni tu pojadą na rekrutację, to przeczytają. Gdzieś zgłoszą się nawet na terapię, czyli coś robią. Bardzo często to wzbudzenie tego pragnienia, danie tej nadziei jest bardzo ważne, żeby się gdzieś nie załamywać. Wielu małżonków mówi, no tak, ja chcę, ale na przykład mój mąż nie chce, mój mąż nie przyjdzie. Ale ja nie pracuję, proszę panią, sam. Tak? Znaczy nie, to mija się z celem. Musi pani przyjść z mężem. No ale co ja mam zrobić, żeby przyjść z mężem? Ja nie wiem, pani zna swojego męża. No ale czy pan mnie przyjmie? No nie, pani musi przyjść z mężem. A czy pani chce, żeby mąż przyszedł? No tak. To jak pani chce, to pani tak zrobi, że on przyjdzie. I przychodzi za pół roku. I mówi, ja sobie zapamiętałam i zdarzyła się okazja i oni przyszli. I on wcale nie był do końca zmotywowany. Ale też nie czując się jakoś oskarżanym. Gdzieś móc wyrazić też to, co czuje, bo bardzo często się gdzieś tam mężczyźni w tym zamykają. To mu się spodobało. On chce coś robić. Kroczek po kroczku. To są nieraz faktycznie lata pracy. Efektów nie ma po tygodniu ani miesiącu, ale warto. Warto, bo to jest tak piękne i to jest w nas potrzeba miłości, jest nie do wyplenienia. To jest z raju.
A na czym polega ta gra w karty? To nie są chyba zwykłe karty do gry.
Tak, to jest gra, na której 320 kart podzielonych na 6 kategorii.
Gra, którą stworzyli w zasadzie sami małżonkowie, ponieważ byli proszeni na różnych spotkaniach, na rekolekcjach, na warsztatach o napisanie mężowie, czego oczekują wobec żony, od żony, a żona czego oczekuje od męża.
I myśmy mieli tych kart, inne małżeństwo też nam tam pomagało w zebraniu takich kart. Mieliśmy ich ponad 1000. I myśmy to zaczęli porządkować. Zobaczyliśmy, jaki to jest głęboki i piękny materiał takiego realności życia małżeńskiego. I zobaczyliśmy, podzieliliśmy to na 6 kategorii. Relacja, seks, dzieci, praca, teściowie. I też dołączyliśmy taką kategorię pozytywy, czyli żeby sobie powiedzieć coś miłego. Dołączyliśmy kartę głosu i to jest jedna karta, czyli mówi tylko ten małżonek, który ją trzyma w ręce i są konsekwencje za złamanie tej karty i tu panie mogą wybrać jakieś buciki, sukienkę, kolację. Panowie też swoje ugrywają.
Jeżeli to zostanie złamane, tak? Ten głos
tak,
zostanie przerwany.
Jeżeli ja na przykład trzymając kartę głosu, mając prawo mówienia i żona by mi przerwała, no to na przykład mam wyczyszczony w środku samochód, tak? Bo takie panowie nieraz wymyślają rzeczy. I no, nieraz małżonkowie mówią, że się im takie sobie powymyślali, że się im nie opłacało złamać, ale ta karta głosu bardzo porządkuje dialog. bo my często gdzieś tak rozmawiając, to się łapiemy za słówka, coś dopowiadamy i to wszystko się po prostu wali.
Przerywamy sobie.
Tak, a wielu małżonków mówi, o, wreszcie mogłem powiedzieć do końca to, co chcę powiedzieć i ktoś nawet coś już by wtrącił, ale potem sobie zapomniał i wyciągnął tylko istotę sprawy z tego.
A te wypowiedzenia małżonków są już tak oczyszczone z pretensji, oczyszczone z oskarżeń. To już jest taki komunikat mówiący o własnym samopoczuciu, o tym, jak ja czuję się w związku z taką sytuacją w naszym małżeństwie.
No i nie ma owijania w bawełnę. Tam jest wiele takich bardzo życiowych, konkretnych spraw, które gdzieś tam po prostu trzeba przegadać i załatwić.
I to bez terapeuty, po prostu we dwoje, mając tą talię, pudełko, powiedzmy, kart, mogą sobie na różne tematy rozmawiać. Ile czasu trwa taka gra?
Minimum pół godziny, 40 minut.
Mówię... I wszystkie karty się przegada?
Nie.
Wolno tylko
wybrać
jedną grupę.
Tylko trzy. Wolno wybrać tylko trzy karty z danej kategorii. Aha. I wybiera się dwa pozytywy i trzy z danej kategorii. Zaczyna się od pozytywu i omawia się, czyli jak ja wybiorę trzy i żona trzy, czyli omawiamy sześć spraw.
Na jeden dialog.
Mhm. I niektórzy to cztery godziny grają.
Nawet te sześć
na
spraw
te sześć
cztery
spraw,
godziny.
Tak.
No tak, jeżeli to jest pierwszy raz, to oczyścić to wszystko, wyrównać, no to
tak,
trochę trwa.
Taka para nam opowiada, że poszli do restauracji i zaczęli grać i kelner aż przychodził i oni właśnie grali 4 godziny i się pytał, co to jest, bo po prostu oni są tak zajęci tym, że i nie mogą się oderwać.
To dwa obiady zjedli, tak?
No nie wiem, pewnie bym zgłodniał po tym pierwszym posiłku do tego drugiego.
I taka rozmowa kończy się przekazaniem pozytywu, czyli na koniec mówimy sobie coś miłego, ale też wypracowujemy jakieś postanowienie z tej rozmowy. Czyli coś, co polepszy nasze relacje, co polepszy nasze małżeństwo. I to oczywiście oboje małżonkowie muszą zaakceptować i przyjąć.
I to też chodzi o konkrety bardzo. Czyli na przykład chcę, żebyś więcej czasu spędzał ze mną. Tak? To postanowienie może być na przykład rezygnuję z wyjazdu w przyszłym weekendzie, na przyszły weekend. Tak? Czyli bardzo konkretna rzecz, która mały kroczek. Mała sprawa. Tutaj też, żeby nie zaczynać od wielkich rzeczy, to pewne rzeczy się nie da ustawić dziś.
Albo
to może być w dalszej perspektywie.
Na przykład o dzisiaj już będę cię kochał. No to nie wiadomo, jak, co zrobić.
Żeby
żona czuła się kochana.
Znaczy.
Może jeszcze proszę podać adres strony internetowej dla słuchaczy, którzy mają dostęp do internetu, żeby sobie tam poszerzyli pewne tematy.
Pismozbliżenia.pl Razem pisane, bez polskich znaków, pismozbliżenia.pl. To jest strona internetowa i tam można faktycznie więcej informacji na temat czasopisma czy też gry znaleźć.
Dobrze, dziękuję bardzo. Państwo Agnieszka i Jakub Kołodziejowie są naszymi gośćmi, redaktorzy kwartalnika Zbliżenia. I teraz, drodzy radiosłuchacze, prosimy Państwa o zabranie głosu, jakieś pytań, czy ewentualnie podzielenie się swoim doświadczeniem właśnie w zakresie wydobywania geniuszu kobiety, nawiązywania, pogłębiania relacji w małżeństwie.
I teraz dla słuchaczy z Polski Północnej numery telefonów 56 655 23 55, a dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56. W naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200. I dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66.
Drodzy Państwo, trwa audycja dla małżonków i rodziców w Radiu Maryja. Jest godzina 22.30. Nasi goście to Państwo Agnieszka Jakub, Kołodziejowie. Mówimy o geniuszu kobiety i odbieramy.
Słuchamy Radio Maryja.
No szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Elżbieta z Małopolski.
Witam Pana.
Ja tak na początek chciałam się dowiedzieć takim jakby prosty sposób, bo dużo mówi się właśnie o domowym kościele. Nas w parafii coś chyba takiego istnieje, ale mało się o tym mówi po prostu w kościele. Na czym polega właśnie domowy kościół? Czy to się gromadzą osoby? No tak po prostu w prosty sposób, jeżeli by ktoś z Państwa mógł przybliżyć parę takich spraw, jak to właśnie się odbywa, jak, co ile, nie wiem, po prostu.
Dobrze, Pani Elżbieto, ale naprawdę króciutko, no właśnie, bo to nie jest dzisiejszy temat.
Ja wiem, ale tak po prostu,
Jest to ruch, który gromadzi małżeństwa, jest to ruch małżeństw, ruch duchowości. Nie tyle działania, co duchowości. Małżeństwa sakramentalne wyłącznie.
I oboje.
I do niego wyłącznie małżonkowie wchodzą, nie może sama żona czy sam mąż. Spotykamy się w domach po kolei, w mieszkaniach naszych raz w miesiącu. Ale miejscem pracy nie są te spotkania miesięczne, to jest tylko pomoc jakaś. Natomiast miejscem pracy jest nasz dom rodzinny. Tu pracujemy nad sobą w małżeństwach i z dziećmi, a co miesiąc spotykamy się w gronie 4 do 7 małżeństw w obecności kapłana, doradcy duchowego.
I trzeba dodać, że są to spotkania formacyjne.
I są to spotkania formacyjne. Także jest i modlitwa, i krótka modlitwa, jest i Słowo Boże, jest formacja, jest wzajemna pomoc, gdzie jeden drugiemu pomaga właśnie stawać się lepszymi, by realizować tą wspólną naszą drogę do nieba. Wspólnie idziemy do nieba, wspólnie się modlimy, oczywiście modlitwa osobista również, ale chodzi o to, że to ma być właśnie małżeńska droga do nieba, bo jesteśmy związani wedle sakramentalnym.
Coś by się tak, dodali. I w tej formacji jest właśnie, no to są kwestie życia małżeńskiego. Życia małżeńskiego są tak zwane zobowiązania, w których jest między innymi dialog małżeński, czyli raz w miesiącu małżeństwo stara się, żeby sobie usiąść i porozmawiać. To też są do tego przygotowywani, można wyjechać na rekolekcje, gdzie się o tym dokładnie mówi.
Powinna być jakaś para animatorska.
Znaczy jest para animatorska, a na rekolekcje ksiądz. Raz do roku.
Tak, i ksiądz, który też czuwa nad...
Zachęcam Panią, żeby Pani może w internecie gdzieś poszukała, nawet tak domowy kościół, swoją diecezję wpisać. I tam są na pewno kontakty do pary, która,
diecezjalnej, pary która się zajmuje. Par rejonowych.
Śmiało zadzwonić, też na pewno jest podany jakiś mail. I śmiało zadzwonić, zapytać, jak to jest w parafii, w dekanacie.
Księdza proboszcza pytać, jak nie wie, zadzwonić do kurii, spytać się, kto jest odpowiedzialny za kościół domowy w diecezji, podadzą namiary. Także to w domowy kościół jest najliczniejszym ruchem rodzin w Polsce.
Mamy kolejny telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witam?
Życzę wszystkiego najlepszego dla Państwa. Pięknie mówicie. Moje imię Ewa. Tak? Mam dużą rodzinę i praktycznie już ponad 30 lat małżeństwa. I od 11 lat zaczynam się rozjeżdżać z mężem. To tak w kwestii formalnej, że tak powiem, i duchowej. Bo te rozjazdy, te fizycznie rozjazdy nasze zaczęły się, odkąd dzieci zaczęły wyjeżdżać właśnie za granicę. Do pracy, do nauki i to dalej trwa. I praktycznie moje pretensje, że mało rozmawiamy, że nie ma nas długo razem. A właśnie tak jak tutaj Pan pięknie powiedział, co nasz święty papież pisał, że właśnie kobieta czeka na coś więcej ze strony mężczyzny, że się określił, co ma być, to właściwie my się podporządkujemy, chociaż jesteśmy też tymi silnymi, które wspierają mężczyzn. My wcale nie chcemy być tymi pierwszymi, bo właściwie wiemy, że nie mamy tyle siły i no właściwie się uzupełniamy i chyba Stwórca wiedział, co robi. ale właśnie to jest ten problem. Teraz nawet przed wyjazdem męża niedawno byliśmy na spotkaniach małżeńskich, to nam się zdarzyło raz i wyjątkowo pierwszy raz,
dobrze,
bo jeden z synów stwierdził, że nie możemy się już dogadać, że trzeba nas gdzieś wysłać. No ale aktualnie znowuż jesteśmy osobno, bo mąż wyjechał do starszych dzieci i te nasze rozmowy przez telefon w ogóle nie mają sensu, bo ja ciągle jak gdyby z pretensjami, że mąż za mało dzwoni, że nie ma czasu w ogóle na nasze życie dalej. I człowiek się w tym wszystkim zaczyna gubić. I chciałam tylko jeszcze zapytać, czy tą audycję można, że tak powiem, odsłuchać, przesłać komuś, czy jest nagrywana?
Tak, jak każda audycja już od ponad 10 lat w internecie, jutro w południe powinna już być umieszczona na stronie Radia Maryja, www.radiomaryja.pl, zakładka audycje dla małżonków. Tam sobie poszukać tą audycję dla małżonków i będzie już można odsłuchać.
Już zostawię czas dla innych. Po prostu ciężko jest teraz w tych dzisiejszych czasach, wiadomo. I właśnie, mówię, człowiek zaczyna się gubić, bo te tłumaczenia, że to jest ważniejsze, to później. Ja mówię, że już nie ma czasu czekać na później, czy jeszcze w tym życiu, czy może później.
Ale ja spróbuję coś pani powiedzieć, bo mówię pani co, bo my mężczyźni, jak spotykamy się z pretensjami, to bardzo często taka skorupa się z nas tworzy i to się od nas odbija.
Dobrze, ale...
Natomiast na nas bardzo działa docenianie. Bardzo działa docenianie. Ja wiem, że nieraz nie ma za co docenić, ale jeżeli jest dużo pretensji, to mężczyzna będzie odchodził. On będzie uciekał od tego.
Tylko,
ja wiem, że to jest trudne bardzo, bo jest dużo emocji pewnie i oczekiwań.
Moja rola była do tej pory taka wyczekująca. Zawsze czekałam, ale stwierdziłam, że nie mam... Ja już nie potrafię zachęcać. Mi już właśnie opadły siły. Ja już po prostu czekam tylko na coś z drugiej strony, bo ja zawsze starałam się być tą silną, budować to wszystko... Ja teraz potrzebuję pomocy, tak jak pan tu w którymś momencie powiedział.
Może korzystając z doświadczeń na spotkaniach małżeńskich, poprosić...
Tak, poprosić... to była piękna audycja, bo byliśmy na trzydniowych spotkaniach małżeńskich.
Ale korzystając właśnie z tego, poprosić swojego męża, zadać mu krótkie pytanie, niech napisze w liście, co on o tym sądzi.
No właśnie tak pisaliśmy codziennie sobie te listy i te nasze takie pragnienia, ale bym chciała, żeby tą dzisiejszą audycję odsłuchał, bo praktycznie to są wszystkie takie słowa, które by się chciało wypowiedzieć, a na które już nie ma siły cierpliwości powtarzania, bo wydaje się, że już no tak, dorastamy całe życie, że już to wszystko zostało powiedziane, a to też nie dociera cały czas, więc to jest takie...
Tak, no. To są te błędne koła, to
no
co
właśnie,
pani mówi.
To, tak, pan dokładnie tak to określił.
I to jest bardzo trudno przerwać.
Ja zapisywać, ale co z tego? Dobrze było, gdybyśmy w jednym momencie oboje tego słuchali.
Ale może mąż będzie miał okazję posłuchać.
Mam nadzieję, właśnie postaram się.
Ale już jakoś... państwo byliście gdzieś, to jest ważne, bo to żeby też, bo nieraz jest takie oczekiwanie, że zmienimy dużo, że zmienimy wszystko. Może tam jest jakieś dobro, może tam...
No na pewno jest.
Na pewno jest.
Jest, tylko że to tak jakbyśmy się oddalali przez to, że nie mamy czasu na rozmowy i... Nikt jedno i drugiego za nic nie wini, tylko że
nie ma,
czas
nie ma,
powinien
nie ma.
Się znaleźć, a tak, zawsze tak. Znajdują się rzeczy ważniejsze, po prostu, no co może być ważniejsze niż ta więź dwojga ludzi? Ja mówię, do tej pory nic nie było takie ważne, istotne, sprawy duże i małe załatwialiśmy, może nawet, no... Ciężej to wszystko przychodziło, ale razem. I tu chodzi o to, żeby być i się wspierać wspólnie, a nie, że coś jest ważniejsze kosztem tego, żeby nie być razem. To już po prostu przechodzi w jakąś taką systematyczność, aż to jest no już takie chore, bo stara się człowiek znaleźć jak gdyby usprawiedliwienie tej rzeczywistości, którą trzeba samemu zmienić, a jak gdyby goni za tym wszystkim, że to później, zostawia to na później, nie można czekać na później, bo no, po prostu... Tak.
Pani Ewo, no to jest właśnie dobry temat na dialog małżeński, gdzie pani powie swoje oczekiwania mąż i wtedy ustalamy priorytety, co jest najważniejsze dla nas dzisiaj, bo może generalnie owszem, tamte różne sprawy, ale dziś dla nas jest to ważne.
Wszystko dzieci są dorosłe i dorastające i ciągle nie można, że w końcu my musimy być jeszcze trochę dla nich, a jeśli to wszystko się rozpadnie, to nie ma sensu.
Więc to jest najważniejsze, żeby być właśnie razem, być tym dobrym przykładem dla dzieci cały czas, bo dzieci tego oczekują.
A dzieci właśnie obserwują, widzą i wiedzą.
I nawet wysłały państwa na rekolekcje, nie?
Wysłały nas na rekolekcje. Tak, bo też dla siebie nie potrafiliśmy znaleźć wspólnie czasu.
Ja bym tutaj dodała, ponieważ męża nie ma pod ręką, więc pani nie może nikomu tego powiedzieć, sama nosi w sercu, zapisać to, co pani dolega, co pani chciały powiedzieć, co
właśnie
tam w sercu gnębi, modlić się w tej intencji. I oddawać to wszystko Maryi, żeby to uzdrowiła i pomogła jakoś przezwyciężyć i poprowadziła do zwycięstwa.
Dziękuję raz jeszcze. Maryja jest wielkim wsparciem i przecież Pan Bóg dał nam rozum. Trzeba go używać. Wszystkim życzę dobrego wieczoru i tym małżeństwom, które borykają się z problemami, żeby też pracowali nad tym. Czasami trzeba bardzo wielu lat, tak jak Państwo mówicie.
No tak.
Dzięki, z Panem
Dziękujemy
Bogiem.
Bardzo, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. No tak, to co pani Ewa poruszyła jest częstym jakimś taką, częstą bolączką wśród małżonków, że nie ma możliwości fizycznej, bo są daleko. Niektórzy załatwiają to przez Skype'a.
Jak to załatwić? To są dramaty małżonków, że tak jak w przysiędze małżeństwie nie opuszczę cię, to nie chodzi o to, że cię zostawiam, tylko chodzi o to bycie razem, o bardzo głębokie bycie razem.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść
Witam
Boże.
Z tej strony Marcin, Marek.
Witamy.
Z żoną.
Witamy serdecznie.
No my jesteśmy szczęśliwymi posiadaczami tej gry małżeńskiej.
A to także... nam bardzo miło.
Witam w ogóle. Miło usłyszeć autora. Bo to, tak jak tutaj nie mam, to autor po głosie. Akurat słuchamy audycji. Trochę nas to zainteresowało. No tak trochę się czuję, jakby o mnie tam mówiono, bo facet to taki facet, ja jestem takim dbałym facetem, dość szorstkim czasami, to małżeństwo zawsze nasze gdzieś tam jakieś tam małe kryzysy i większe przeżywało. No i moja żona, jak to moja żona, ta lepsza połowa mężczyzny, ta szyja, która nosi tą ciężką, czasami pustą głowę, ta głowa to ja, muszę się przyznać. Żona słucha się, uśmiecha. Gdzieś tam wygooglała tą waszą grę, nabyła. No i powiem szczerze, że najbardziej co mi się nie podoba w tej grze małżeńskiej grze, to ta karta głosu, bo trzeba być cicho i słuchać, a ja zawsze przerywam. Co mi się najbardziej podoba w tej grze, jako mężczyźnie powiem, dziedzina seks. Jest to dość, no, to pożycie naprawdę nabiera nowego smaku. No, a jak dziecko je loda, to mu smakuje, ale jak już taki dorosły mężczyzna po kilkudziesięciu latach w tym samym sklepie kupuje loda, to już niekoniecznie musi smakować, bo już zna smak. Natomiast czasami z seksem jest tak, że on jakoś tam, te relacje się bardzo zacierają. No, kobieta jest bardziej wrażliwą na te wszystkie bodźce zewnętrzne. Do czego dążę? Mężczyźni no troszeczkę prościej to odbierają, ja to mówię na swoim przykładzie. Natomiast ta gra, gramy w tą grę, najczęściej wtedy, kiedy jakiś tam problem się pojawia, że ona przynosi, rzuca, kładzie na stół, mówi zagramy, no i co? No przecież się nie powie, że nie. Przecież duma była urażona, ale staje ta gra między nami, zaczyna się rytuał. I wtedy naprawdę dużo rzeczy można sobie powiedzieć. No przede wszystkim fajne są te pytania. To nie są pytania, chciałem powiedzieć jasno i wyraźnie, stricto katolickie, czy stricto, nie wiem, jakieś takie pod kątem jakiejś jednej religii. to jest, ja nie wiem, ja sobie zadałem trochę trudu i chyba, nie, proszę mnie sprostować, jeśli jest inaczej, bo nie znalazłem takiej drugiej gry na żadnych stronach internetowych, nazwijmy to Niemcy, Belgia, Holandia. No, tam troszeczkę pogooglałem. Nie wiem, czy to jest jakiś taki produkt stricto nasz, możemy to nakleić na tym naklejkę teraz Polska, że jest to no, nasz, coś naprawdę naszego fenomenalnego. I ta gra naprawdę działa. Naprawdę działa. Te relacje się nam poprawiają. Tak zwany miesiąc miodowy trwa. No, miałam 36 lat, moja żona jest 2 lata młodsza. Jesteśmy już parę lat po ślubie. Kochani, ile jesteśmy lat po ślubie? 9 lat jesteśmy po ślubie i naprawdę nie było różowo. To nie jest tak, że jak się zakłada obrączkę na palec, to już, a, teraz to już jest inaczej. Nie, problemy się mnożą. Kiedy dochodzą dzieci, to wielkie szczęście, to te problemy często do kwadratu są. I ta gra naprawdę jest panaceum na wiele takich niedopowiedzianych rzeczy. Mi się zdaje, że moja żona znam idealnie. Moja żona też mnie zna idealnie. Natomiast kiedy wyciąga się 4 pytania i przegląda się tą talię kart i widać, kurczę, no faktycznie, kurczę, no kto to napisał? Przecież to ktoś ten, nie wiem, ten autor czytał w mojej głowie, tak?
No bo to ja daję to swojej
żonie, albo żona daje mi, no to ciężko jest drugiemu człowiekowi, jak się go naprawdę kocha, jak się widzi w nim drugiego takiego człowieka, no bo jednak to życie nas nie rozpieszcza i to jest najczęściej żona, przyjaciel, to jest żona i to jest to samo, co i przyjaciel, to jest powiernik naszych problemów, to wtedy jest łatwiej odpowiedzieć na sobie na pewne pytania i wyprostować. I nie da się tego zrobić przed telewizorem, przy gotowaniu, nie wiem, gdzieś w przelocie, bo ja z moją żoną rozmawiam dziennie, to może ze 100 minut przez telefon. Typu, gdzie są klucze, postaw samochód tam, czy zaparkujemy tu, czy tam, ale to nie jest rozmowa, to nie jest dialog.
To nie jest dialog, tak.
To jest monolog. Mhm. I naprawdę, no, gra małżeńska, no, trzeba to jasno podkreślić, bo ja sobie czasami tam znajomym polecam tą grę, no właściwie to żeśmy zrobili kilka prezentów w postaci tej gry i naprawdę też dostaję od nich takie informacje, że fajny prezent, no super, no to jest coś fajnego, tak? Mówią fajnie o tym, tylko czasami zauważyłem, że tam niektóre osoby wpisują gry małżeńskie, to nie jest to. Trzeba w internecie jasno i wyraźnie wpisać. Małżeńska gra, albo gra małżeńska zbliżenia, żeby po prostu jasno i wyraźnie, bo to nie jest sztuka filmowa, ani nie jest jakaś gra typu, nie wiem, gdzieś tam pójść i się poganiać po lesie, tak? To nie jest taka gra. To nie jest też gra dla ludzi, którzy mają problemy, żeby sprawa była jasna. To jest też gra dla ludzi, którzy mają problemy i tym, którym się wydaje, że są idealni. Właśnie niech się sprawdzą. Niech sprawdzą, czy faktycznie oni nie mają problemów, czy ten ich związek jest właśnie taki idealny, bo ja często słyszę, nie, u nas nie ma takich problemów. Nie, u nas nie ma problemów. A potem gdzieś się dowiaduje, że facet sobie znalazł młodszą, a byli zakochani, że ona znalazła sobie innego. To nie jest tędy droga. To trzeba być dorosłym, trzeba brać odpowiedzialność za to, co się powiedziało kilkanaście lat temu.
Marcinie, bardzo się cieszymy, bo to zawsze nam miłość usłyszeć,
znaczy, to działa,
że to działa.
To działa. Ja teraz przerwę jeszcze, bo chcę dać. Niech powie też moja żona coś, bo może...
No właśnie.
Jeśli mogę, oczywiście, już daję mojej żonie. Także ja wielki szacunek, kłaniam się bardzo nisko, a jestem dużym facetem, bardzo nisko za ten wspaniały produkt. Naprawdę tą naklejkę powinna mieć teraz Polska i białą flagę i powinno być naszym towarem eksportowym.
Nie możemy reklamować tutaj żadnych towarów, mówimy tylko o dobrodziejstwach, które niesie ze sobą dialog.
Nie,
dialog.
Może proszę tego nie traktować jako reklamy, no ja mówię to z serca, to co ja czuję. Daję jeszcze żonę, niech żona powie, czy to, jak ona to widzi, bo może ja jestem jakiś taki w jedną stronę. Już patrzę, już daję żonę.
Jak kładzie na stół, co pewnie dobrze widzi.
Szczęść Boże, już daję żonę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, mówi Ilona. Witam serdecznie małżeństwo prowadzące dzisiejszą audycję i gości zaproszonych w studiu. Co ja mogę od siebie dodać? Uważam, że komunikacja w małżeństwie jest bardzo ważna i spotykam często się ze stwierdzeniami od znajomych małżeństw, że oni nie mają właśnie problemu z komunikacją albo że potrafią wręcz wiedzą, co ta druga strona myśli, bo znają się już tak dobrze. Natomiast okazuje się często, że właśnie ta druga strona, mąż, żona, jest wielką niespodzianką, ale w takim sensie pozytywnym. I jest taką jak gdyby, nie wiem, studnią bez dna, którą można drążyć i okazuje się, że małżeństwo może być najlepszą przygodą życia, jeżeli zechcemy podjąć ten wysiłek i drążyć tą studnię i kopać. Mąż tutaj wspominał o tej grze małżeńskiej, której jesteśmy posiadaczami, więc my ją tutaj rozpowszechniamy i polecamy znajomym, gdzie tylko możemy, dlatego że widzimy owoce tej gry w naszym małżeństwie. Ostatnio nawet o pierwszej w nocy podjęliśmy trud zagrania i ona pozwala po prostu nazwać wiele i uporządkować wiele uczuć w nas, wiele jakichś takich tak, emocji, których nie potrafimy nazwać. Do końca nie wiemy sami, co czujemy. Natomiast tutaj jest jak gdyby jakieś takie podsunięte rozwiązanie, które naprowadza nas i pozwala właśnie wymienić się uwagami na ten temat, wysłuchać się nawzajem. Także warto podejmować trud komunikacji w małżeństwie i to jest praca, która przynosi owoce i która bez komunikacji nie ma po prostu małżeństwa, moim zdaniem. Na tym się opiera wszystko.
Tak, dziękujemy pani Ilono. Dziękujemy.
Pozdrawiam.
Szczęść
Boże. Pozdrawiamy.
Szczęść Boże. Pozdrawiamy również. Dziękujemy.
Słuchamy Radio Maria.
Dzień dobry. Dobry wieczór.
Dzień dobry. Dobry wieczór.
Na temat audycji.
Kogo witamy? Kogo witamy?
Marzena.
Witamy pani Marzeno. Jest pani na antenie. Słucham panią.
Tak.
Radio wyłączyć, proszę.
No dobrze, już wyłączyłam.
Słuchamy panią.
Już można, tak?
Tak.
No, szczerze mówiąc, nigdy nie sądziłam, że się dodzwoni do Radia Maryja. Jestem ogólnie młodą osobą, młodą mężatką. I sceptycznie też podchodzę do tego radia. Raz dobrze, raz źle. Zależy, co mi się tam podoba w tym radiu. No ale rzeczywiście ta audycja no, zrobiła troszeczkę na mnie wrażenie. Akurat ja znam kolację, może jest w innym pokoju, więc troszeczkę, że tak powiem, no zastanowiła mnie to wszystko. No i miałam telefon, więc postanowiłam zadzwonić. Jakimś cudem się dodzwoniłam. Mm-hmm. No i powiem państwu, że ja zauważyłam w ogóle coś takiego, że wiele małżeństw też zrodzi się na innych małżeństwach. Że to, co u innych w domu jest, że żona tak się dobrze wypowiada publicznie o swoim mężu, że taki jest dobry mąż o swojej żonie. Tak, no czasami no widać, jak to naprawdę jest, jeżeli spotykamy się z kimś bliskim, znaczy z bliskimi znajomymi. I wtedy tak naprawdę widać, to oni o sobie tak mówią, tak szczerze, tak? A to się mówi ogólnie, prawda, sąsiadowi, sąsiadce, prawda? No to rzeczywiście to jest bardziej taka popisówka troszeczkę niż szczerze to, co nim tam rzeczywiście co u nim w domu się dzieje. No i według mnie tak samo troszeczkę tak jest, że my się wzorujemy właśnie czasami na tych osobach, którzy tak troszeczkę oceniają swoje małżeństwo pod publikę. Że słuchaj, no oni są tacy szczęśliwi, oni mają wszystko, prawda, a ja co ja mam, prawda, ty mi nic nie pomagasz, prawda, ty mi nic nie dajesz, prawda, no i troszeczkę jest takie porównywanie. Więc tak sobie pomyślałam, że no warto, prawda, czasami po prostu zagłębić się w to, co się ma w małżeństwie, w swoim, że tak powiem, domu, żeby się zastanowić, prawda, nad swoim problemem, a no nie patrzeć też tak na, nie patrzeć na innych, bo no często to po prostu nas gubi i nie widzimy swoich problemów, a często żyjemy problemami innych osób. No to myślę, że to tyle, bo no trochę jestem stremowana, bo nie sądziłam, że się dodzwonię, a no taka
zaskoczyło to panią, co?
Tak, bardzo, bardzo, naprawdę, szczerze mówiąc, bardzo mnie to zaskoczyło.
Ale tu tak dopowiem, wie pani co, właśnie to, co pani mówi, ale też teraz niech sobie pani wyobrazi, że jest pani wśród małżeństw, które są wobec siebie szczere. Oczywiście nie odsłaniają tam, bo to jest dużo jest intymności między nimi, ale na przykład słyszy pani, my mamy z tym problem. To jest często taki miód na serce, taki o wiele jest lżej, że inni mają też źle.
tak, prawda?
Bo... Tak, dlatego mnie ta audycja tak poruszyła i no, musiałam zadzwonić po prostu.
Mało tego, okazuje się czasami, że drugie małżeństwo ma ten sam problem, co my, tylko oczywiście troszeczkę inne niuanse tam się pojawiają, ale w zasadzie dotyczy to tego samego, z czym my się borykamy.
I możemy być bardzo dużym wsparciem dla siebie wtedy, bo to...
Tak, zwłaszcza jeżeli to jest się posłucha takich... przepraszam, że przerywam, ale zwłaszcza, że się posłucha takich osób swoich bliskich, znajomych, bo czasami nie warto słuchać właśnie, tak jak mówię, osób, które się tak mało zna, bo tak jak mówię, często ktoś tam mówi coś po publikę. Ja na przykład mam swoich takich dobrych znajomych, oni chodzą gdzieś do takiej wspólnoty kościelnej i naprawdę nam taki dobry przykład dają, więc może nie to, że takich bardzo naśladuję dosłownie, ale jednak daje mi to bodziec tego, żeby bardziej się wgłębić w swoje małżeństwo. Mhm. Więc no jednak rzeczywiście no, te małżeństwa, które tak działają właśnie nie tylko w kościele, ogólnie no rzeczywiście tak jak tutaj państwo w studiu są, powinien rzeczywiście brać, dawać innym przykład poprzez audycję, poprzez prawda, jakieś tam rozmowy. Więc no naprawdę bardzo dziękuję właśnie temu małżeństwu, które tam jest w studiu, że naprawdę no dało w siebie tyle siły, żeby chociażby pobudzić kogoś, chociażby mnie, prawda, żeby zadzwonić do państwa, no to już jest dużo.
To jest dużo, tak, to, tak, jest, to dużo. Jest dużo. Gratulujemy i życzymy naprawdę tam wszystkiego dobrego, żeby walczyć, bo warto.
I słuchajcie państwo audycji wtorkowych 21:30. Co tydzień zachęcamy. Same takie tematy i same właśnie świadectwa osób, które dodzwaniają się do nas. No i widać tutaj, choćby po telefonie, tutaj pani Marzeno, że trud pani Agnieszki, która do nas przyjechała, a wczoraj złamała nogę, ciężko
opłacił się,
aż z Lublina, to jest kawałek drogi jednak do Torunia samochodem, nie było lekko.
Mąż się mną opiekował.
No, widzieliśmy, na rękach nosił, no ale...
No nawet jak posłuchałam, że ta pani złamała nogę, to sobie wyobrażałam, jak ta pani tam dojechała.
No właśnie.
Sobie wyobrażałam cały cykl, że tak powiem, tych przesiadek z samochodu do studia i tak dalej.
No
tak.
Jest bardzo dzielna.
Jak to wyglądało. Tak.
Dziękuję bardzo.
No, dziękuję pani Marzeno. Mamy kolejny telefon.
Słuchamy, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Proszę Państwa,
kogo
proszę.
Witamy? Może Pani pozna imię swoje?
Imię Stanisława z Podkarpacia.
Dziękujemy bardzo.
Proszę Ojca, proszę Państwa, ja to w innej sprawie, bo się nie mogę tu dzwonić. Miałam już do biura dzwonić. Coś mam z telewizją, trwa chyba celowa jakaś robota jest.
Ale my Pani nie pomożemy, bo nie wiem...
To trzeba dzwonić w godzinach urzędowania, połączyć się z Radiem Maria i skierują odpowiednio, bo my tutaj no, nie zajmujemy się sprawami technicznymi, nie ma tutaj wśród nas ani ojca żadnego radiowego, są same
ojciec,
małżeństwa.
Tak, najlepiej ojciec Grzegorz, ale w tej chwili nie ma go.
Dobrze, odbieramy. Przepraszamy pani Stanisławo, ale nie jesteśmy kompetentni tak. W tej dziedzinie.
Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Paweł z diecezji płockiej. Szczęść Boże wszystkim Państwu w studiu. No ja też bardzo serdecznie dziękuję za te audycje. One mnie przyprowadziły do, można powiedzieć, triumfalnego rozwiązania. I był to długi okres, kiedy ten stan próby trwał i w tej chwili... Ogromne podziękowanie Państwu prowadzącym audycję i wielu osobom, którzy się modlili. A co do tematu, no więc jest takie biblijne słowo, co masz, czego byś nie otrzymał. I to znamie miłości, które w sposób szczególny wyróżnia kobietę, jest również darem. A mówi o tym fragment z Księgi Rodzaju. Ja to przynajmniej tam odczytuję. I jest on taki, że nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam.
Tak.
Uczynię mu zatem odpowiednią dla niego pomoc. I ta pomoc właśnie dla mnie oznacza postawę służebną, a postawa służebna jest właśnie tym znamieniem miłości. I to wynika z takiego no, prostego, powiedzmy, przyjrzenia się faktowi obecności Pana Jezusa na ziemi. Bo on mówi sam o sobie, że nie przyszedłem po to, żeby mi służono, a przyszedłem służyć. A sam był miłością. I oprócz tego, czyli oprócz służby, miłość to jest także dla mnie obecność. I spełnienie tych dwóch warunków wymaga dużej cierpliwości. I to jest to, czego ja doświadczałem. no i wzajemności. Bez tego nie ma postępu, jest po prostu zastój, a zastój prowadzi do zamierania. Natomiast zaś miłość trzeba nieustannie jakoś ten żar miłości podtrzymywać. I ten dar, o którym mówimy, to on wymaga, tak jak się, powiedzmy, dowiadują z pisma, że wszystkie dary trzeba, prawda, dbać o nie, pielęgnowania. I ten dar wymaga pielęgnowania też, ale zarówno przez posiadacza, jak i współmałżonka. A czynnikiem niweczącym ten kierunek podążania jest egoizm, a czasami po prostu zwyczajne zmęczenie. I tutaj trzeba też znowu cierpliwości dużej, żeby po prostu umieć sobie spokojnie ten stan, który się pojawił, wyjaśnić. Musi być dobra wola obojgu. I bardzo dobrą, powiedzmy, wskazówką jest też, co jest zdobyczą, powiedzmy, tego mojego doświadczenia, żeby w tym wszystkim, w tym po prostu dochodzeniu do porozumienia, wyznaczyć sobie taką rolę, no powiedzmy, ostatniego miejsca. Czyli być zasłuchanym, nawet jeśli po prostu może to, co druga strona mówi, nie odpowiada mi, ale być nastawionym maksymalnie na słuchanie, bo ostatnie miejsce ma taką, powiedzmy, bardzo ważną zaletę, że z tego miejsca, już tego miejsca mnie nikt nie pozbawi, natomiast mogę tylko iść z tego miejsca w górę. I wiele, wiele takich innych przemyśleń mi się pojawiło po tym wszystkim, ale w tej chwili mam tylko jedno wielkie słowo. Chwała Panu i mówię to głośno i dziękuję serdecznie.
Dziękujemy również Panie Pawle, dziękuję. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Mhm.
Jest ta 3:04 w Radiu Maryja trwa audycja dla małżonków i rodziców.
I przyszedł czas na informacje, więc ja podaję informacje o rekolekcjach spotkania małżeńskie. Od 16 do 18 maja takie spotkania, takie rekolekcje odbędą się w Bielsku Białej, w Szczecinie i Wrocławiu. I w Bielsku Białej zgłoszenia przyjmują państwo Jonkiszowie, pod numerem telefonu 728-271-738. Powtarzam, 728-271-738. W Szczecinie państwo piotrowscy zgłoszenia przyjmują. Numer telefonu do nich 600-912-488. Powtarzam, 600-912-488. We Wrocławiu państwo Ściegienkowie pod numerem telefonu 509-322-012. Powtarzam, numer telefonu 509-322-012. I podam jeszcze stronę www.spotkaniamałżeńskie.pl bez polskich znaków.
I zapraszamy na kolejną audycję dla małżonków i rodziców. Za tydzień, 13 maja, przeciwdziałanie seksualizacji. Jak rozmawiać z dziećmi? Temat poprowadzą państwo Magdalena i Piotr Ogrodowczykowie. 20 maja temat katolicka edukacja domowa, szansą dla Polski. Gośćmi będą ksiądz Łukasz Kadziński, pan dr Andrzej Mazan, państwo Agata i Wojciech Rybczykowie. 27 maja dar macierzyństwa drogą świętości. Goście Krystyna Zając, pani Maria Jońca i pan Jerzy Kuczma. Będzie również o świętej Joannie Brecie Molla. Dzisiaj naszymi gośćmi są państwo Agnieszka Jakub Kołodziejowie, redaktorzy kwartalnika Zbliżenia. Proszę jeszcze o podanie strony internetowej.
pismozbliżenia.pl bez polskich znaków, razem pisane pismozbliżenia.pl. Też organizujemy rekolekcje w wakacje. Będą takie rekolekcje w Wadowicach w sierpniu od 9 do 15 sierpnia. Także w maju, wiem, że w Ostrołęce będziemy prowadzili rekolekcje na temat mistyka seksu. Tam już wcześniej prowadziliśmy o komunikacji w Warszawie. Gdzieś tam ogłaszamy na stronie. Czasami są takie rekolekcje już zamówione, gdzie jest grupa już zebrana, także tam tego wtedy nie ogłaszamy. Ale zachęcamy do tego dbania o małżeństwo i dzieje się w Polsce bardzo dużo. Tutaj, co państwo właśnie też mówią o spotkaniach małżeńskich, o różnych rekolekcjach właśnie takich tematycznych. To jest prowadzone często metodą warsztatową, gdzie jest czas tylko dla siebie, gdzie można faktycznie poruszyć w jakiś taki bezpieczny sposób, poza też gdzieś tam domem i tymi obowiązkami. To po prostu warto gdzieś tak nieraz, jak nawet rozmawiamy z małżeństwami, a o co wam chodzi, co wy chcecie? No my chcemy być szczęśliwi, prawda? My chcemy gdzieś być ze sobą razem. No to zróbcie coś. A często właśnie pogoń za pieniędzmi, pogoń za jakimś takim, także takim nadmiernym naszym zdaniem dbaniem o dzieci. To bardzo często rozbija małżonków. Oni potem tracą tą jedność. Dzieci odchodzą. Dzieci nie są dla nas. My mamy je na pewien okres życia i mamy im dać wszystko, co możemy, ale nie zatracając tej jedności małżeńskiej. Bo to, co im dajemy i co jest dla nich bardzo cenne, to, że oni widzą, że się rodzice kochają. To jest niezwykły dar. Potem oni sobie idą w życie i widzą na przykład, że małżeństwo jest udane, że warto o to walczyć, że warto się o to starać. Także zachęcamy państwa przede wszystkim do dbania o małżeństwo, bo nieraz się spotykamy z kimś, kto mówi: mam dom, mam samochód, mam świetną pracę, straciłem swoją żonę. Naprawdę nie warto było. A nie znamy takich: mam dom, mam samochód, straciłem żonę i warto było.
Nie? Słuchamy Radio Maryja.
Halo.
Tak, słuchamy.
No chciałam właśnie na temat ruchu do mojego kościoła.
Jest pani na antenie.
Kogo witamy?
Kogo witamy?
Jestem Henryka, jestem z Białegostoku.
Tak.
Jestem po ślubie 41 lat.
Pięknie.
I w ruchu byłam przez 15 lat. Jako jeszcze dorastająca dziewczyna byłam w ruchu Światło Życie. No wiadomo, młodzież, ruch Światło Życie. Ruch się kończy. I co dalej?
Domowy
no
kościół.
I tak jakoś akurat w naszej parafii tak było trochę takich zapaleńców do mojego kościoła. Ksiądz Blachnicki to tak fajnie zrobił, że tą młodzież potem właśnie. I to bardzo dobre jest. Najważniejszy jest dialog. Dialog jest bardzo ważny.
i najtrudniejsze.
Bo dzieci dorosną, rozejdą się. Ja miałam 4 córki, wszystkie wyszły za mąż. Mam już 5 wnuków. A nadal jesteśmy z mężem. Różnie bywa, ale siadamy, zapalamy świeczkę, pomimo, że już każdy mieszka w innej parafii. Zapalamy świeczkę i Panie Boże, porozmawiamy. Ja tak otwarcie mówię zawsze z mężem. Pomodlimy się, Ducha Świętego prosimy. Przyjdź Duchu Święty, pomóż nam rozwiązać taki i taki problem, jeżeli jakiś mamy. Naprawdę wszystkim małżeństwom polecamy. Nawet jak nie byli w Ruchu Światło Życie, żeby poszukali w każdej parafii gdzieś na pewno, jak nie w jednej, to w drugiej. Gdzieś jest ruch domowego kościoła, to się tak nazywa, domowy kościół. No tylko, że to po prostu się spotykamy raz na miesiąc w każdej innej. To jest różne wielkości, 4 par, 5 par, zależy jak w której parafii. Przeważnie 5, 6, 4. Tak.
Dziękujemy to Pani Henryko. Już to dziś nie temat o kościele domowym, ale dziękujemy za zwrócenie uwagi na ważność tego zobowiązania, jakim jest dialog. Dialog można prowadzić tak samo, jak się modlimy, niezależnie od tego, czy jesteśmy w jakiejś wspólnocie, czy nie. Bo to jest podstawa właśnie modlitwa, dialog z Bogiem i dialog ze współmałżonkiem. Odbieramy kolejny telefon.
Słuchamy, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Mówi Joanna Zmysłowicz.
Witamy Panią.
Ja dzwonię, też się właśnie słucham tej audycji. Też właśnie dzwonię, bo jestem młodą żoną. Niecałe 2 lata po ślubie jesteśmy z mężem. I też ostatnio 5 miesięcy temu urodziła nam się córeczka Faustynka.
No,
no i mamy teraz... Taki nam się pojawił pierwszy taki problem, można by powiedzieć kryzys taki pierwszy. No ponieważ w przeszłości miałam problemy, chorowałam na anoreksję i później się długi czas musiałam się później leczyć hormonalnie, żebyśmy właśnie było to możliwe, żeby się dzieciątko pojawiło. No i teraz mamy taki problem z mężem, ponieważ staram się poznać teraz te metody naturalnego planowania rodziny. No i pojawił się między nami taki problem teraz, ponieważ no bo to po prostu nie chcę, mąż również też, nie chcemy iść na skróty, jak wiadomo, tej metody, tylko chcemy poznać te metody naturalnego planowania rodziny. No ale czasami jest tak, że mój mąż tak średnio 2 razy w tygodniu już ma tego czasu, ma już jest trochę, jestem zmęczony tym czekaniem, no i tak trochę zaczyna się, że a to wszystko... Nie, i się tak zaczyna mieć z nami psuć te relacje, że to jest wszystko niby moja wina, no bo ja nie chcę z mężem, a ja mówię, że ja potrzebuję czasu na to wszystko, że to wymaga po prostu obserwacji jakiejś dłuższej, że nie chcemy iść tak na skróty, tylko żeby to wszystko było zgodne z prawem Bożym. No i teraz właśnie tutaj mam taki swój wewnętrzny dylemat, ponieważ no niby mąż mówi, że to jest właśnie ten początek tych problemów. To jest wszystko, no, moja wina. I teraz mam taki dylemat faktycznie, czy to jest moja wina, bo po prostu mężowi odmawiam. Czy jak mam to w tym momencie z mężem rozmawiać? Mój mąż mówi, że po prostu wszystko jest początek w tym, że nie jesteśmy ze sobą blisko.
Wie pani co, no, on troszeczkę pewnie musi poszaleć, bo to jest dla niego zupełnie nowe. Natomiast z pani strony to, co gdzieś tak może być ważne tutaj, to okazywanie mu dużo czułości w jakiś taki inny sposób, takiego dbania o niego. I dla mężczyzn to jest faktycznie bardzo trudne, jeżeli też oni gdzieś tam no może widzą wartość, ale faktycznie w życie to wprowadzić, to kosztuje. My znamy sporo małżeństw, które przez to przechodziły i potem mężowie jakby dziękują swoim żonom, bo my też tu potrzebujemy troszeczkę takiego dojrzewania w tym obszarze seksualności. I właśnie metody naturalne, gdzieś ten taki cykl płodności, on bardzo dba o tą istotę życia seksualnego, o tą bliskość, o tą jedność. I pani to może czuje i myślę, że on też poczuje, tylko niech pani sobie też tak nie da wmówić gdzieś tam szybko moja wina, nie? Bo to pani gdzieś to czuje, okazać mu dużo zrozumienia i czułości. I też takiej celebracji, kiedy państwo możecie faktycznie współżyć, to żeby tą bliskość jakoś tak się tym dużo pocieszyć. No i rozmawiać, dialog.
Też nie odrzucać i tak może nie, żeby nie czuł się jakoś potępiany ze względu na swoje pragnienia, że on chce zbliżenia. No bo u mężczyzn ten popęd seksualny jest bardzo silny. Silniejszy niż u kobiet często.
Pani Joanno, ojciec Karol Meissner, który nas przygotowywał do małżeństwa, jak w naukach przedślubnych zaczął wyjaśniać te sprawy, no to ja się, pytając żonę, czy jakieś obserwacje cyklu już robiła i ona coś tam wyciągnęła, no to ja czułem się zażenowany, no to mówię, to ja w takim razie wyjdę z pokoju i już się zabierałem, że wychodzę. A on powiedział, wracaj, siadaj tutaj, to jest dla ciebie najważniejsze, ty będziesz prowadził zeszyt z obserwacjami, bo ty będziesz miał większe zapotrzebowanie w tym zakresie i ty musisz się lepiej orientować. A żona tak. będzie miała i tak dużo do roboty innych spraw, zajmowanie się potem dzieckiem i tak dalej, i ty będziesz tego pilnował, ty będziesz prowadził interpretację i po prostu mężczyzna musi wiedzieć, na czym stoi, jaka jest sytuacja. Nie lubi spraw tajemnych. On musi wszystko znać. Niech on to prowadzi. Niech dobrze to rozpozna. Jest dużo dobrych materiałów i w internecie można znaleźć i w poradniach rodzinnych. I niech on, powiedzmy, w to wejdzie. Wtedy po prostu on będzie to czuł i będzie sam wiedział do przodu już jak jest. Kiedy tym czego się może spodziewać.
Tym bardziej, że ja jeszcze po prostu mam teraz malutkie dziecko, jeszcze tak, karmiłam piersią i też te dodatkowo takie oczywiście. Po prostu te jest rozregulowane wszystko. No. I to też wymaga czasu, a mój mąż właśnie no, czasami już pęka tak średnio 2 razy w tygodniu, jest taka większa, jak to się mówi, zadyma.
Tak, ale właśnie przekazać jemu. Tą dziedzinę przekazać jemu. Bo mąż jest odpowiedzialny i jeżeli współżyje, to musi wiedzieć, że konsekwencją może być poczęcie dziecka i on tym dzieckiem się zajmie. Więc nie może mówić, że to jest sprawa żony, prawda? Także tu jest jego odpowiedzialność. Niech on tą odpowiedzialność naprawdę dźwiga. Wobec tego musi być dobrze zorientowany, zadbać o to, żeby on zechciał w to wejść, bo to jest jego sprawa. To jest jak najbardziej jego sprawa. Także w tej chwili może czuje się zagubiony, bo on się na szczegółach nie zna. I teraz pyta, można? A dzisiaj można? A jutro można? No i, no i to jest taka niepewność. Ja bym się też na jego miejscu w tym momencie głupio czuł. Wolałem to sam prowadzić. Także dziękuję pani Joanno za ten telefon.
Dziękuję. Bardzo.
Z Panem Bogiem.
Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie posłany Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Kogo witamy?
Wiesiek z żoną z Rzeszowa.
Witamy serdecznie.
Serdecznie my również Państwa pozdrawiamy. Szczególnie pozdrawiamy Agnieszkę i Jakuba.
No witamy.
Dziękujemy bardzo za pozdrowienie.
Agnieszko, życzymy Ci dużo zdrowia.
Dzięki. Miłego
powrotu. Mieliśmy okazję się poznać z Agnieszką i Jakubem w Rzeszowie podczas prowadzonych przez nich rekolekcji z komunikacji małżeńskiej. No i chcieliśmy Wam serdecznie podziękować, że zamieszaliście w naszym małżeństwie w sensie takim bardzo pozytywnym, bo wiele, wiele dobra się wydarzyło w czasie tych rekolekcji i teraz. Wiele właśnie doświadczamy wzajemnej miłości i jakby odważyliśmy się wejść na głębię. Także oczywiście nie jest to łatwo, o czym wspominaliście, ale to wszystko jest takie bardzo teraz intensywne. No, czujemy w tym też jakby bardzo silne działanie Boże i nie chcieliśmy tylko zatrzymać tego dla siebie, ale chcieliśmy jakby to dzielić się tym z innymi małżeństwami. Stąd też co robić, co dalej, bo tyle dobra, żeby no tylko nie skończyło się na rekolekcjach, tak, ale tylko albo tylko jakby w naszym małżeństwie. No i po takim spotkaniu rekolekcyjnym padł pomysł, żeby to w jakiś sposób, może w innej formie kontynuować. Ponieważ też zafascynowaliśmy się małżeńską grą i padł taki pomysł, żeby właśnie namówić małżeństwa, czy zachęcić małżeństwa do rozmowy, do dialogu, do tej małżeńskiej gry, ale w jakiejś takiej interesującej formie. No i tutaj padł pomysł randek małżeńskich. No i tu w Rzeszowie udało nam się takich spotkań już kilka przeprowadzić. W sumie podczas tych randek już kilkaset osób taką formę dialogu przeprowadziło się, spotkało. Co ciekawe, chcieliśmy to w jakiejś atrakcyjnej formie zorganizować, więc przy jakiejś tam kawce, herbatce w miłej atmosferze, takiej kawiarnianej, kolacja przy świecach. I zauważyliśmy, że wiele małżeństw tego bardzo potrzebowało, bo się okazało, że nawet po kilku, nawet kilkunastu latach pierwszy raz usiedli, byli dla siebie i jakieś takie właśnie rozmowy o sobie. Nie rozmowy tylko o swoich sprawach, swoich problemach, ale właśnie takie skupienie na sobie, bycia dla siebie. No i kapitalne doświadczenie, że widzieliśmy się, że się uśmiechają do siebie, że wzruszają się, także jakby zainspirowani tymi ich przeżyciami, naszymi, no kontynuujemy to. W tej chwili to już taką przybrało jakąś taką szerszą formę. Mamy stronę swoją internetową, propagujemy. Wiele też otrzymujemy telefonów z pytaniami, jak to organizować. Inni też chcą coś takiego organizować, więc
no właśnie, pytanie, w jaki sposób gromadzicie państwo małżeństwa? Bo umawiacie w jakimś lokalu, tak?
Tak, to są spotkania albo w jakiejś kawiarni, albo w restauracji, albo w jakimś miejscu, które jest właśnie takim miejscem, gdzie do spokojnego spotkania się i przeprowadzania takie rozmowy. Więc to są wybrane, oczywiście trzeba jakby tutaj znaleźć takie osoby przychylne, wiadomo, nie każdy.
No tak, ale teraz gdzie ogłaszacie się, żeby ludzie mogli na to się wybrać?
Mamy własną stronę internetową.
A, to przez stronę internetową.
Tak, głównie zapisy są przez stronę internetową. Strona to jest randka-małżeńska.pl i tam można się zapisać. Oczywiście to jest głównie dla małżeństw z Podkarpacia, bo to jest kwestia odległości, ale jeżeli ktoś by chciał, a już mieliśmy takie sygnały i z Małopolski, gdzie jesteśmy w stanie ewentualnie się podzielić z kimś tym doświadczeniem przeprowadzania takich randek i chętnie się podzielimy i ewentualnie nawet pomożemy.
To kontakt przez tą stronę internetową, randka, potem jest myślnik, tak?
Myślnik w środku.
Tak, tak, nie podkreślnik, tak, tak.
Małżeńska bez polskich znaków.pl. Takie randki, bo one są nie są takie banalne spotkania. W czym jest rzecz? My mamy pewien schemat tych spotkań. Mianowicie pierwsza część to jest takie krótkie wprowadzenie w formie konferencji o komunikacji małżeńskiej. Potem właśnie jakby jest ta istota najważniejsza, to jest właśnie dialog, rozmowa przy użyciu małżeńskiej gry. I to wszystko w takiej atmosferze właśnie otoczce, kolacji przy świecach, świeca, nastrój, muzyka w tle. To bardzo się podoba małżeństwom, bo panie muszą się jakoś tam wystroić, panowie muszą tam zadbać o panie, prawda, może jakąś sukienkę kupić, a jakiś kwiatek. Więc to też ma taki swój klimat, nastrój, trochę romantyzmu, czegoś odmiennego. I w tej atmosferze prowadzenie właśnie dialogu i rozmowy jest to coś ciekawego, coś nowego. I to w tej chwili bardzo dużo małżeństw jest tym zainteresowanych i chętnie w tym uczestniczy. Także jeżeli ktoś by chciał zorganizować i się dopytać, to chętnie będziemy się dzielić. Tutaj dwa słowa, bo było też mowa o małżeńskiej grze. Myśmy już wielokrotnie grali w tą grę i u siebie w domu, i podczas rekolekcji, i w czasie właśnie tych randek organizowanych. I tam było też mowa o karcie głosu. Ja tylko jedno zdanie dopowiem bardzo ważne, bo ona nie tylko daje możliwość wypowiedzenia się, ale, co może też jest istotne, uczy słuchania. Bo osoba, która w tym momencie nie ma tej karty głosu, musi cierpliwie czekać. I w pewnym momencie, nawet gdyby miała się z czymś wtrącić, czy coś powiedzieć, to nie przychodzi w taki stan słuchania, nasłuchiwania, aż w końcu jakby się otwiera na to, co druga osoba mówi, co mówi współmałżonek. Więc ta karta głosu jest genialna pod tym względem, że nie tylko uczy i daje możliwość spokojnego wypowiedzenia się, ale też uczy zrozumienia, zasłuchania się drugiego małżonka. Mhm. Także to tylko takie jedno z wielu spostrzeżeń, które doświadczyliśmy podczas gry. Ona też kapitalnie jakby porządkuje taką rozmowę, prawda? I też wprowadza na takie, kiedy może to właśnie dotyczy bardziej mężczyzn, że czasem pewne rzeczy, które trudno było powiedzieć, nawet w rozmowie jakiejś, czy nawet w jakimś dialogu, to dużo łatwiej jest przy pomocy właśnie małżeńskiej gry, wyciągając kartę i kładąc ją przed małżonką, tak? Mhm. Więc dla mnie jako faceta jest to dużo łatwiejsze i dzięki temu mogę o pewnych rzeczach powiedzieć, które, no, nie wiem, z tego tytułu, że jestem facetem, nigdy bym może nie wypowiedział w stosunku do żony.
Panie Wiesławie, dziękujemy za telefon. Jeszcze chcemy jeden zdążyć odebrać przed końcem audycji.
Pozdrawiamy.
Dziękujemy. Również serdecznie pozdrawiamy. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Halo?
Słuchamy.
Szczęść
Boże. Szczęść
Boże. Szczęść Boże.
Kogo witamy?
Mówi Waldek Żolak ze Środkowego Pomorza.
Proszę bardzo.
Jesteśmy w małżeństwie z małżonką już 30 lat będzie mijało, mamy 7 dzieci i wnuki już też mamy. I jakoś tak się złożyło, że włączyłem, bo dlatego, że jechałem właśnie zabrakło gazu do kuchenki, jechałem po gaz i zacząłem słuchać audycji. I trochę tak parę minut słucham i Państwo rozmawiacie na te tematy właśnie małżeństwa i rodziny i seksualności w rodzinie. I nie wiem, że czy ze słuchaczy, nikt tam nie wspomniał o tym, że można te sprawy oddać Panu Bogu. Oddać mocą Bożą do pomocy, prosić właśnie w tych sprawach. I kiedy wspólnie się uklęknie i przez dziećmi, z małżonką, z rodziną i wtedy te sprawy powoli zaczną gdzieś się układać z pomocą Bożą. Kiedy oddamy je w modlitwie.
Dziękujemy Panie Waldku za to istotne spostrzeżenie. O tym nie mówiliśmy w dzisiejszej audycji.
Trochę wspomniałam, jak mówię, były problemy tej pani.
Tak.
No, ale to jest...
Aczkolwiek też jest, czasami bywa tak, że małżeństwo próbuje leczyć swoją relację poprzez pobożność i poprzez modlitwę, a tam jest po prostu konkretna robota do zrobienia. Trzeba pewne rzeczy zmieniać, trzeba pracować gdzieś tam, dostrzegać. Oczywiście taka otwartość bardzo pomaga. Bardzo to się zupełnie inaczej z takimi małżeństwami. Nawet też pracuję w poradni, które gdzieś są otwarte na taką rzeczywistość duchową.
Tak, panie Waldku, my jesteśmy co wtorek o 21:30 na antenie Radia Maryja z takimi tematami, także prosimy bardzo słuchać nas i innym mówić, że sprawy małżeńskie właśnie są poruszane wtedy w Radiu Maryja. Dziękuję bardzo, panie Waldku.
Z Panem Bogiem.
Łaska sakramentu małżeństwa upoważnia małżonków, by stanąć w modlitwie przed Bogiem i wołać do Niego w różnych sprawach i dziękując za wiele dobra i również wołając, że coś się nam sypie w naszej relacji, by jako gwarant naszego małżeństwa, tego przymierza, które zawarliśmy, pomógł nam z tej sytuacji wyjść, gdzie nie czujemy w tej chwili pozytywnych żadnych uczuć, między nami nie ma. I trzeba powiedzieć, że w naszej, powiedzmy, sytuacji, jak my w ten sposób też właśnie w modlitwie małżeńskiej do Boga wołaliśmy, to jak wstaliśmy po tej modlitwie, to nigdy nie było tak jak przed modlitwą. Zawsze było już lepiej, bo łaska Boża działa. Korzystajmy z łaski sakramentu małżeństwa. Jeżeli jesteśmy małżonkami, no to nie zaniedbujmy tej dziedziny również.
To jest parasol ochronny. To jest parasol ochronny, którego możemy nie korzystać, ale możemy też korzystać. I faktycznie wiele jest takich sytuacji, że dzięki jakiejś modlitwie, dzięki jakiemuś takiemu oddaniu Panu Bogu, po prostu przetrwamy te trudne chwile, przetrwamy te emocje, gdzieś zawiesimy to, co by się wypowiedziało, a potem by było raniące.
A czasami wydaje się, że są takie sytuacje, których nie przetrwamy, których zwyczajnie po ludzku nie przetrwamy sami, właśnie bez łaski Pana Boga.
I wiele spraw jest takich, że na dzień dzisiejszy one są nierozwiązywalne, a potem widzimy z perspektywy czasu, że to się jakoś ułożyło. To jakoś to jest działanie Pana Boga. Bardzo często działanie Pana Boga. Bardzo realne, bardzo namacalne. No tylko trzeba cierpliwości. Trzeba cierpliwości. Bardzo Państwa zachęcamy do takiego, bardzo cieszymy się z tych wypowiedzi radiosłuchaczy, w których właśnie było bardzo dużo o tym, tej zachęty do dbania o małżeństwo. Żeby się nie zniechęcać, żeby wzbudzać tą nadzieję ciągle na nowo, żeby nie ulegać takiemu przeświadczeniu, że to moje małżeństwo jest nieudane, że to moje małżeństwo jest już skończone, tutaj się nic nie da zrobić. To są momenty w życiu każdego małżeństwa. Czasami trwa to wiele lat, czasami wymaga to bardzo dużego wysiłku, ale coś, co jest wartościowe, kosztuje. To nie ma za darmo. Nie łapmy się na taki tani chwyt, że ma być cały czas przyjemnie. Oczywiście w małżeństwie jest wiele pięknych chwil i wielu małżonków to przeżywa i wielu doświadcza tych pięknych chwil. I też w takiej pracy nad swoim małżeństwem bardzo ważna jest pielęgnacja tego dobra, które jest między nami. Czasami warto zostawić sprawy. Nie ułożymy sobie z rzeczy z teściami dziś, na przykład. Nie jesteśmy do tego dojrzali. Zawsze będzie to jakiś tam podział. Ale zadbajmy o to, co nas łączy. O taką przestrzeń spokoju, jaka jest między nami.
A często też jest tak, że w sytuacjach, kiedy coś się nie układa, my całą swoją uwagę skupiamy właśnie na tych niepowodzeniach, a nie dostrzegamy tego, co jest dobre. Nie widzimy tego, że dzieją się rzeczy, które świadczą o tym, że my tak naprawdę się kochamy. Bo właśnie ta jedna sytuacja, czy dwie, czy trzy sytuacje, które wywołują bardzo silne emocje, które nam nie pozwalają się spotkać, one przesłaniają nam całą rzeczywistość.
A to są drobiazgi. To są drobiazgi. To nie ma być nic wielkiego. Wziąć żonę za rękę. Po prostu wziąć żonę za rękę. Przechodzisz, przytulić, powiedzieć ładnie wyglądasz, bo to widzisz, tylko czasami tego nie powiesz. Mąż wraca z pracy, ona się uśmiechnie. On gdzieś spyta się go, czy jest głodny. Taki z tych drobiazgów buduje się więź małżeńska. Wielu małżonków tego nie dostrzega, a to jest między nimi i to jest piękne i to ich buduje. I nieraz zostawić te problemy, a to podpielęgnować, a potem do tych problemów już się z innej perspektywy wraca. Musimy kończyć chyba, tak?
No więc właśnie, są to rozmowy niedokończone, proszę Państwa, i dobrze, że one mogą być co tydzień w Radzie, że nie są co miesiąc, są co tydzień, tak. I w obecnej ramówce mogą trwać 2 godziny. Także dziękuję ojcu dyrektorowi, że tyle czasu nam dał na te tematy małżeństwa i rodziny. No ale jakie małżeństwo, taka rodzina, jaka rodzina, takie społeczeństwo, Kościół, wszystko, prawda? Także starajmy się nie spać, tylko pracować nad sobą, by nasze małżeństwo było lepsze, było wzorem, przykładem, by inni ludzie, patrząc na nas, oglądali się za nami, tak jak za pierwszymi chrześcijanami i mówili, patrzcie, jak oni się kochają. Tak powinno być.
Tak powinno być i to widać, to czuć, to na to się patrzy, tego się szuka i to jest.
Dziękuję bardzo naszym gościom, Państwu Agnieszce i Jakubowi Kołodziejom. Dziękujemy za wszystkie telefony. Było ich 10, 5 panie, 5 panowie. Także bardzo, bardzo dziękujemy i zapraszamy wszystkich już za minutkę na modlitwę na zakończenie dnia.
Dziękujemy.
podaje informacje o numerach stron do modlitwy kompletą, hymn Jezus Zbawicielu Świata z okresu wielkanocnego w tomie drugim 1206 strona, w wydaniu skróconym 1168, psalmodia czytania i modlitwa z wtorku w tomie drugim 1218 strona, w wydaniu skróconym 1179, antyfona końcowa z okresu wielkanocnego 1209 strona i 1172 w wydaniu skróconym.
Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Alleluja. Uczyńmy krótki rachunek sumienia. Podziękujmy Panu Bogu za naszego współmałżonka. Może nie potrafimy znaleźć odpowiedniego słowa, odpowiedniej cechy. Zastanówmy się, przecież jest to człowiek, który został nam dany w darze przez samego Boga. Dziękując Bogu, nie zapomnijmy podziękować również swojemu współmałżonkowi za to dobro, którego doświadczamy przez niego. To jest bardzo istotne i ważne. Dziękujmy Bogu również za te wszystkie trudne sprawy, które spotkały nas dzisiaj, a które On dopuścił dla naszego wzrostu, by nas umocnić na przyszłość. I przeprośmy za wszelki brak dobra, brak miłości, przede wszystkim w naszym życiu, w stosunku do Boga, czy daliśmy czas Bogu w naszym dzisiejszym dniu, czy ten czas na modlitwę był wystarczający, i w stosunku do osób najbliższych, czy mieliśmy czas, żeby spytać męża, żonę, jak się czuje, co chciałby się dowiedzieć, co powinniśmy w sobie zmienić, by nie przeszkadzać mu, by nas lepiej kochał. Nad czym mamy popracować? Co jest przykre dla niego w nas? Przeprosić za wszelkie może złe słowa. Przytulić, ucałować. Przeprosić Pana Boga za wszelkie zaniedbania, które powiedzmy miały miejsce w dzisiejszym dniu. Zmiłuj się nad nami, Panie,
bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie.
Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje
i okaż nam swoje zbawienie.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
Jezus, Zbawicielu świata, Słowo Ojca Najwyższego, blasku chwały niewidzialnej, czujny stróżu Twoich wiernych.
Jako Stwórca wszystkich rzeczy, władasz czasem i wiecznością. Daj, niech noc przyniesie pokój ludziom utrudzonym pracą.
Ty, co zwyciężyłeś piekło, racz oddalić od nas wroga, aby Twoją krwią obmytych nie zniewolił swą pokusą.
Ciało niechaj we śnie znajdzie odpoczynek i wytchnienie, dusza wolna od znużenia, niech przy Tobie wiernie czuwa.
Jezus zmartwychwstały Panie, jaśniejący światłem życia, Tobie, Ojcu i Duchowi, niechaj będzie wieczna chwała. Amen. Alleluja,
alleluja,
alleluja. Usłysz, Panie, modlitwę moją, w swojej wierności przyjm moje błaganie. Wysłuchaj mnie w swej sprawiedliwości.
Nie wzywaj na sąd swojego sługi, bo nikt z żyjących nie jest sprawiedliwy przed Tobą.
Albowiem prześladuje mnie nieprzyjaciel, moje życie na ziemię powalił. Pogrążył mnie w ciemnościach, jak dawno umarłych.
A we mnie duch mój omdlewa, zamiera we mnie serce.
Wspominam dni dawno minione, rozmyślam o wszystkich Twych dziełach. Rozważam dzieło rąk Twoich.
Wyciągam do Ciebie ręce, jak zeschła ziemia pragnie Cię moja dusza.
Wysłuchaj mnie prędko, Panie, albowiem duch mój omdlewa.
Nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, bym się nie stał podobny do tych, którzy schodzą do grobu.
Daj mi już o świcie doznać łaski Twojej, bo w Tobie pokładam nadzieję.
Pokaż mi drogę, którą mam kroczyć, bo wznoszę ku Tobie moją duszę.
Wybaw mnie, Panie, od moich wrogów. Uciekam się do Ciebie.
Naucz mnie spełniać Twoją wolę, bo Ty jesteś moim Bogiem.
Niech mnie Twój dobry duch prowadzi po bezpiecznej równinie.
Przez wzgląd na Twoje imię, Panie, zachowaj mnie przy życiu. W swej sprawiedliwości wyprowadź mnie z niedoli.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący, krąży, szukając kogo pożreć. Mocni w wierze, przeciwstawiajcie się jemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, alleluja.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, alleluja.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Alleluja, alleluja.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, alleluja.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy. Podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Alleluja. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Alleluja.
Módlmy się. Prosimy Cię, Boże, napełnij tę noc swoim światłem i spraw, abyśmy spokojnie zasnęli i z radością obudzili się w Twoje imię, w blasku dnia nowego. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen. Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen. Amen.
Królowo nieba, wesel się. Alleluja.
Bo ten, któregoś nosiła. Alleluja. Z martwych powstał, jak powiedział. Alleluja. Błagaj za nami Boga. Alleluja.
Serdecznie dziękujemy, drodzy radiosłuchacze, za wspólną modlitwę. Dziękujemy za współtworzenie rozmów niedokończonych, za wszystkie telefony. Zapraszamy każdy wtorek 21:30 na audycję dla małżonków i rodziców. Dziękujemy naszym gościom, z Lublina, państwu Agnieszce i Jakubowi Kołodziejom. Bóg zapłać.
Dobranoc państwu. Dobranoc. Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy pani Katarzynie za realizację dźwięku. I 23:45 właśnie minęła. Żegnamy się z państwem.
Elżbieta.
I Leszek. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
I Maria, zawsze dziewica.